Thank you. Gorąco było.
No ja wiem, pamiętam. No ty wiesz, to być może jakiś coś, albo tak jak mówisz, może jakaś kamera, może coś, może coś za to, może...
No już bardzo proszę o zajmowanie miejsc w mieszkaniu kart świetnika. Dzisiaj będziemy trochę gonić. To jest zajmowanie. Mariuszek, weź tak szybciej trochę. Ktoś jeszcze nie wpisał na listę, bardzo proszę.
Nie zapłaci, a mówią, że się to. Tak wiemy, że wiemy, że tutaj nie jest.
Tak.
Kamera nagra, że sami.
Mariusz.
Pani Dorotko, chce
pani tam
się
mogło?
Weź jeszcze z długopisem się trzeba standardowo.
Tak. Chodź, Ania, chodź.
Nie, to wszyscy wychodzimy. To pisać już? To weź jeszcze tu przestań. Prosiński i Ania. Cześć, dobrze. No podpisujcie się, podpisujcie się.
Wyszek Prusiński, lista.
Dobra.
Hania, tą kartę włóż do czytnika, Janka nie ma, nie widzę. Bogusia, zaraz Edyty nie widzę. Bogdan, właśnie, weź zobacz. Hania, Hania była też.
Hania by się zjebała.
Nie. Może gdzieś się wolnęła. Bogusia, kartę do czytnika proszę. Dobra, jak ktoś przyjdzie, to się dopisze, to na razie masz tą listę. Dobrze, szanowni państwo, proszę uwagę, będziemy zaczynać. Jest 9 lipca 2014 roku, godzina 10.05. Otwieram obrady 56. zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży. Witam serdecznie Państwa radnych. Stwierdzam, że na sali jest 21 radnych, w związku z tym mamy wymagane kworum. Witam Pana Prezydenta serdecznie wraz z Panią Naczelnik. Witam serdecznie przybyłych przewodniczących zarządu rad osiedli. Witam pracowników Urzędu Miejskiego Jednostek Podległych. Witam zaproszonych gości, szanownych Państwa. Witam łomżyńskie media i za pośrednictwem telewizji internetowej mieszkańców miasta. Szanowni Państwo, mam prośbę, z wiadomych względów chcielibyśmy dzisiaj uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej, o której przyjdzie na godzinę 13, więc bardzo bym prosił, żebyśmy spróbowali tę sesję do godziny 13 skończyć, tym bardziej, że punktów jest niewiele, więc tak byśmy trochę to przyspieszyli. Przed Państwem proponowany porządek obrad. Tutaj dwoma kolorami macie Państwo uwidocznione dwa punkty. Punkt 8 kolorem niebieskim jest to punkt, który jest w porządku obrad, ale jakby zmieniła się tylko jego nazwa z zmianą uchwały na podjęcie uchwały, dlatego jest wyszczególniony kolorem niebieskim. I kolorem czerwonym jest projekt uchwały, który będzie prawdopodobnie wnioskowano o jego wprowadzenie. Dlatego też zadaję pytanie, czy ktoś z Państwa ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Bardzo proszę, radny Witold Chudziński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, składam wniosek o zdjęcie z dzisiejszej obrad sesji punktu 8 i punktu 9. Argumentacja jest taka, że radni nie zostali do końca poinformowani. Żeby wyjaśnić sprawę dokładnie, komu koncesje zostały przydzielone, na jakiej podstawie zostały odebrane i czemu nie zostały zebrane. Bo ja sobie postanowiłem przygotować tutaj pewne dane zebrać i Wysoka Rada doskonale wie, że podjęliśmy uchwałę i zasadę przyznawania koncesji. Jeden przedsiębiorca, jeden punkt sprzedaży. Wynika z tego, że ta zasada nie jest zachowana. Radni nie byli z tym zachowani. Dlatego za tak poważne, drastyczne naruszenie przepisów proponuję odjęcie punktu 8 i 9 celem opracowania, dopracowania i omówienia szczegółowo w komisjach, a nie na sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobrze. Dobrze, oczywiście. Pan Prezydent Czerniawski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Po pierwsze chciałem oświadczyć, że nie jestem inicjatorem tego projektu uchwały w punkcie 8. Inicjatywa wyszła od przedsiębiorców, którzy zbierali podpisy. Inicjatywa wyszła również od pewnym części, o której mówił radny. Ja wykonałem tylko swoją pracę, jeżeli chodzi o przygotowanie projektu uchwał, bo to jest mój obowiązek. Dlatego też nie wchodzę w szczegóły, a wiem, że jest wiele kontrowersji wokół tego punktu i wokół projektu uchwały. Ja również przychylam się i proszę o zdjęcie z porządku obrad punktu numer 8. Jeżeli budzi wątpliwość punkt numer 9, to również punktu 9. Dziękuję.
Dziękuję. Nie, tak. To, ale to rozumiem intencje. Punktu 9 nie ma w porządku obrad, więc on na razie jest w ogóle nie brany pod uwagę. Mam zgłoszenie kolejne w sprawie porządku obrad oczywiście, tak? Bardzo proszę, radna Bernadeta Klińska.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja mam przeciwne jego zdanie. Jestem, ten punkt powinien być dziś obradowany na tej sesji i chciałbym zaznaczyć, że te podpisy to były zbierane nie przez przedsiębiorców, tylko konkretnie przez jednego i nie są podpisy mieszkańców miasta tylko ośmielam się stwierdzić, że przynajmniej 50% są osoby spoza Łomży, niepełnoletnie i przede wszystkim młode. Także to chciałam podkreślić szczególnie te argumenty. Także proszę nie mówić, że to mieszkańcy miasta się podpisali, tym bardziej, że bardzo dużo jest skreślonych nazwisk, więc śmiem podejrzewać, że ludzie nie wiedzieli nawet do końca, pod czym się podpisują. Także to nie jest argument po to, żeby wprowadzać, zwiększać liczbę punktów. Chcecie Państwo przyciągnąć to i postawić na swoim, bo Pan Prezydent wie, że dzisiaj ta uchwała zostanie uchwalona. Dziękuję.
Dziękuję. Ja bym prosił, żeby odnosić się do porządku obrad tylko i wyłącznie. Bardzo proszę, radna Elżbieta Rosińska.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo. Jestem również za tym, żeby utrzymać te dwa punkty w dzisiejszym proponowanym porządku obrad, a dlatego, że nad tymi punktami pracowali wnioskodawcy, a wnioskodawcą był do Pana Prezydenta Pan Przewodniczący Rady i słuchajcie Państwo, nie można przygotowywać dokumentów w formie projektów uchwał byle jak, tak z marszu i ciągle zmieniać swoją decyzję. Do każdego projektu i przewodniczący rady, i jeżeli wnioskodawcy jest pan prezydent, nie muszę tutaj nikogo edukować, należy przygotować się starannie i nie robić takich właśnie niepotrzebnych zabiegów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. O, Alu Czerwonym. A, po, dobrze. Bardzo proszę, radny Janusz Miśkowski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, jestem również zdania, że należy procedować nad tym punktem. Pan Prezydent twierdzi, że nie był inicjatorem jego wprowadzenia, teraz jest inicjatorem jego wyprowadzenia. Może trzeba by było już w ogóle się od tego odciąć. Skoro już komisje pracowały, wypracowały wnioski, to dzisiaj nad nim procedujmy i wyjaśnijmy sprawę. Dziękuję.
Dziękuję. Prezydent Czerniawski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no i raz jeszcze oświadczę. Nie wychodziłem jako prezydent z inicjatywą tej uchwały. Wykonałem po prostu to, co do prezydenta należy, jeżeli pojawiła się taka inicjatywa zewnętrzna, aby przygotować projekt uchwały. I proszę mnie nie łączyć z inicjatywą. Ja mogę dzisiaj oświadczyć, że do końca kadencji na pewno ja nie wyjdę z taką inicjatywą.
Dziękuję bardzo. Proszę, radna Lidia Konopka.
Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tak zastanawiam się, po co mam to zamieszanie i insynuacje, bo ja na przykład nie posiadam takiej wiedzy, jak to moja koleżanka przedmówczyni. Ja nie wiem, o co tu chodzi, kto podpisywał, nie śledziłam nikogo. W tej teorii spiskowej nie brałam udziału, natomiast uważam, że nam wszystkim powinno zależeć, po co nam w ogóle jest dzisiaj ten punkt, żeby faktycznie jego zdjąć, tylko żeby było zgodnie z prawem, to musi to zrobić nie pan przewodniczący, nie radny, tylko właśnie inicjatywę należy albo do komisji, albo do pana prezydenta. I uważam, że nam taka burza to naprawdę nie jest potrzebna, bo wiemy, jaka jest prawda, że jest kilka może osób, która oczekuje na koncesję, ale czas nam tyle potrzeba i myślę, że dlatego po co dyskusje i po co no chyba, że komuś bardzo na tym zależy. Mnie na pewno nie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ostatni głos w tej sprawie. Nie będziemy tego przeciągać. Radna Wanda Mazieńska.
Ponieważ jestem członkiem Komisji Rodziny, chciałam powiedzieć, że Komisja Rodziny na tym punktem się pochylała. Komisja Rozwoju również. Nigdy nie dyskutowaliśmy na temat zwiększenia liczby punktów alkoholu, żeby tam nie wiadomo było jakieś halo. Była uchwała, głosowaliśmy, nigdy nie było żadnych problemów. Jestem za tym, żeby ten punkt został. Dyskutowaliśmy, a panu prezydentowi powiem, że pan wiceprezydentowo się jest pańskim pracownikiem i odpowiada za wszystkie decyzje, które podejmuje w mieście. Dziękuję.
Dziękuję. Dobrze, już Andrzejku, skończmy. Naprawdę, bo o czym mamy dyskutować? Bardzo proszę, radna Dziedzima.
Dziękuję uprzejmie. Wiadomo, o co chodzi, że jeśli dzisiaj ten punkt wejdzie, a nie przejdzie, to za pół roku. A jeśli dzisiaj zdejmiemy go z porządku sesji, to za miesiąc możemy ponownie stawać do procedowania. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś ma inne uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy wniosek, który złożył Witek Ludziński, ale został przede wszystkim formalnie również podniesiony przez prezydenta, czyli formalności stało się zadość. O zdjęcie punktu 8, o podjęciu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, etc. Druk 791-791A. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyniki. za 14, przeciw 7, wstrzymało się 0, głosowało 21. Stwierdzam, że Rada punkt 8 zdjęła. W związku z tym nie będę głosował, nie będę wprowadzał pod głosowanie wprowadzenie punktu 9, bo on jest bezpośrednio połączony z tą sprawą. W związku z tym przechodzimy do głosowania całości porządku obrad. Bardzo proszę gotowanie głosowania. I głosowanie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję, proszę o wyniki. Za 14, przeciw 5, wstrzymało się 2, głosowało 21. Stwierdzam, że Rada porządek dzisiejszej sesji przyjęła. W związku z powyższym przechodzimy do realizacji porządku obrad. Bardzo proszę o spokój. Punktem pierwszym dzisiejszego porządku obrad jest prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego przez eksperta reprezentującego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. A tak jak Państwu mówiłem, wpłynęło do Biura Rady pismo informując o możliwości wysłuchania takiej prezentacji. Przychyliliśmy się do tej sugestii i dzisiaj gościmy, Szanowni Państwo, Pani Katarzyna Grabowska, bardzo mi miło Panią powitać, przedstawiciel ministerstwa, który dokona tej krótkiej prezentacji. Bardzo proszę o wysłuchanie, proszę o spokój.
Szanowni Państwo,
Już Pani Katarzyno, momencik, proszę o spokój, proszę o umożliwienie Pani Katarzynie, która jest naszym gościem, wypowiedzi, a szczególnie polecam też oglądanie i obserwowanie tego medium, ponieważ będzie to informacja dla mieszkańców miasta, także później będą oczywiście pytania do tej prezentacji. Oddaję Pani głos, Pani Katarzyno, bardzo proszę.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Nazywam się Katarzyna Grabowska, przyjechałam dzisiaj do Państwa z Białegostoku. I oprócz tego, że reprezentuję ministerstwo w temacie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, również sama udzielam takich porad w jednym z punktów w Białymstoku. Proszę Państwa, chwileczkę. To może ja zacznę, może za chwilkę włączymy. Proszę Państwa, celem mojego wystąpienia jest zwrócenie uwagi na potrzebę stworzenia spójnego i skutecznego modelu nieodpłatnego poradnictwa. Systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, proszę Państwa. Przede wszystkim chciałabym przedstawić propozycje modelowych rozwiązań, które zostały wypracowane na kanwie badań zarówno międzynarodowych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie takich systemów, jak i na uwarunkowaniach naszych tutaj w Polsce. Oraz zaprezentować Państwu rekomendacje dotyczące ewentualnie wprowadzenia takiego modelu w Polsce. Proszę Państwa, czym jest poradnictwo prawne i obywatelskie? Przede wszystkim jest to usługa społeczna, kierowana do osób najuboższych też, ale nie tylko, do osób po prostu potrzebujących takiej nieodpłatnej pomocy prawnej. Przede wszystkim proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o osoby, które szukają takiej nieodpłatnej pomocy prawnej, zazwyczaj są to osoby, które albo nie zgłoszą się po poradę prawną w ogóle, albo zgłoszą się po poradę nieodpłatną, więc głównie jest to kierowane do osób najuboższych w celu wzmocnienia ich podmiotowości i jak najwcześniejszej interwencji w rozwiązywaniu swoich problemów. Poradnictwo, proszę Państwa, obejmuje szereg usług. Przede wszystkim jest to informacja prawna, czyli taka prosta informacja, nie zindywidualizowana, skierowana do podmiotu, który szuka po prostu takiej drogi, gdzie ma się udać, gdzie ma daną sprawę rozwiązać, jaki jest tryb postępowania. Tutaj nie rozwiązujemy konkretnego problemu prawnego, a jedynie informujemy o instytucji, gdzie można taki problem rozwiązać. Porada prawna, proszę Państwa, jest to już bardziej zaawansowana usługa. Tutaj zwracamy uwagę na ten subiektywizm. Czasami możemy stworzyć takiej osobie pismo skierowane do danej instytucji i po prostu wskazać dokładnie drogę prawną dla rozwiązania danej sprawy. Jak ona się może zakończyć, jakie są opłaty i tak samo jak w informacji, jaki jest tryb, gdzie powinniśmy się udać. Jeżeli chodzi o poradę obywatelską, jest to, proszę Państwa, szersza usługa. Może ona zawierać sobie poradę prawną, ale nie musi. Tutaj bardziej chodzi o pomoc takiej osobie w rozwiązaniu, takie poprowadzenie jej przez tą całą sprawę. I tak jak powiedziałam, mogą tutaj występować elementy tej porady prawnej, ale nie tylko. I proszę Państwa, także usługi dodatkowe, już świadczone jakby do węższego grona osób, czyli mediacja, edukacja, rzecznictwo i poradnictwo specjalistyczne, na przykład skierowane do cudzoziemców czy osób niepełnosprawnych. co jest, proszę Państwa, bardzo ważne. Jeżeli chodzi o nieodpłatną pomoc prawną, dotyczy ona głównie pomocy przedsądowej. Tutaj osoby pracujące w takich punktach poradniczych nie reprezentują danej osoby w sądzie, a jedynie pomagają przed wszczęciem sprawy. Ewentualnie ich pomoc skutkuje tym, że danej sprawy w ogóle nie będzie trzeba skierować do sądu. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o optymalną dostępność takich usług poradniczych, tutaj rekomenduje się, aby na poziomie gminy i na poziomie powiatu były to te usługi podstawowe, czyli te, które wymieniłam. Informacja oraz porada prawna i obywatelska. Na poziomie województwa już te bardziej zaawansowane usługi specjalistyczne. Proszę Państwa, w temacie metod udzielania porad zależy od punktu. Zazwyczaj są to porady udzielane osobiście, czyli dana osoba udaje się do punktu i na miejscu dostaje taką pomoc prawną. Jeżeli jest to bardziej skomplikowana sprawa, można umówić się ewentualnie na dalsze spotkanie, ale oczywiście nie na nieograniczoną ilość spotkań. Również udziela się takich porad pisemnie, to preferowane rozwiązanie w punktach poradniczych studenckich poradni prawnych, gdzie taka sprawa, zanim trafi do konkretnego klienta, musi jeszcze przejść przez ręce opiekuna dydaktycznego albo prawnika. Również, proszę Państwa, rzadziej porady telefoniczne, listownie, na przykład dla osób, które są skazane drogą elektroniczną oraz poprzez broszury również. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, dokumentacja udzielanych porad w celu późniejszej ich weryfikacji i sprawdzenia jakości merytorycznej. Czemu służy, proszę Państwa, takie nieodpłatne poradnictwo? Tak jak wspomniałam wcześniej, przede wszystkim przełamanie bierności, żeby te osoby, których nie stać na prawnika, jakby wyciągnąć z domu, żeby one jednak zaczęły jak najwcześniej swoje problemy rozwiązywać, żeby nie kumulować problemów następnych. Punkty poradnicze nazywamy takim lekarzem pierwszego kontaktu, czyli dogadujemy się tam, gdzie po prostu dalej powinniśmy się udać w celu rozwiązania swojego problemu. Ewentualnie, jeżeli to jest problem mniejszej wagi, od razu na miejscu można go rozwiązać. Dążymy, proszę Państwa, do profesjonalnego podejścia do poradnictwa nieodpłatnego, czyli żeby jakość tych usług była na takim samym poziomie, jak jakość usług świadczonych komercyjnie. Proszę Państwa, również odciążenie aparatu administracji. Proszę pamiętać, że często do sądu trafiają sprawy, które w ogóle nie powinny się tam znaleźć. Przykładowo, jeżeli chodzi o sprawy odszkodowawcze, zdarza się, że do naszych punktów trafiają osoby, które nawet nie wiedzą, że jest coś takiego jak przedsądowe wezwanie do zapłaty. Dzięki takiej informacji możemy nawet pomóc takie przedsądowe wezwanie sporządzić i sprawa w ogóle, jeżeli dłużnik ustosunkuje się do swojej wierzytelności, nie trafia do sądu, co skutkuje odciążeniem aparatu administracji. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o statystyki, przez ostatnich 5 lat wszystkie podmioty, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, udzieliły ponad 6 do ponad 7,5 milionów porad prawnych. Głównie jeżeli chodzi o zainteresowanie, jest to prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo mieszkaniowe, ponad połowa spraw. Również sprawy zabezpieczenia społecznego, prawo administracyjne, prawo karne, procedury, prawo pracy, prawo mieszkaniowe. Z tym, że liczba, proszę Państwa, osób chcących uzyskać taką poradę z roku na rok rośnie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o poradnictwo na poziomie, tutaj na terenie Łomży, my korzystamy, proszę Państwa, z takiego portalu, który stworzyliśmy też w ramach naszego projektu. To się nazywa Mapa Poradnictwa. Jeżeli chodzi o te podmioty, stamtąd zaczerpnęłam tą wiedzę. Jeżeli Państwo by dysponowali wiedzą o jeszcze jakichś innych podmiotach, bardzo proszę o zwrócenie uwagi na to mi. Tudzież skorzystanie z tego portalu, bo tam również można zgłosić taki podmiot. Oraz jeżeli Państwo by dysponowali jakąś wiedzą, jak to poradnictwo faktycznie wygląda, czyli na przykład jak często taki prawnik, można u niego uzyskać poradę prawną w danym punkcie, również proszę o taką informację. Więc tak tutaj widać, jeżeli chodzi o podmioty publiczne, to jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, PCPR, Powiatowy Urząd Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku z oddziałem w Łomży, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Miejski Rzecznik Konsumentów, również biura poselskie, nie wiem jak na Państwa terenie, ale czasami biura poselskie również udzielają takich porad prawnych obywatelom. Jeżeli chodzi o podmioty niepubliczne, to proszę Państwa, tutaj w zasadzie takie dwa punkty, to jest Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa, czyli Biuro Porad Obywatelskich w Łomży. Jest to jedno z kilkunastu biur porad obywatelskich, które funkcjonują na terenie kraju już od ponad 15 lat i udzielają takich porad, oraz filia ośrodka pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Łomży. Jest to korzysta z uprzejmości tutaj Społeczno-Światowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym Niepełnosprawnym Edukator w Łomży, jeżeli chodzi o tutaj te pośredniczenie i warunki lokalowe. Tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli Państwo sobie jeszcze o czymś przypomną, proszę bardzo o taką informację, ewentualnie skorzystanie z tego tutaj portalu internetowego. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o poradnictwo prawne w Polsce, jak jest? Tak jak powiedziałam, dużo aktywność zarówno ze strony instytucji publicznych, jak i niepublicznych. Kilkanaście lat doświadczenia, gdyż pierwsze Biuro Porad Obywatelskich powstało w roku 1998. Jednak poradnictwo napotyka, proszę Państwa, liczne problemy. Przede wszystkim jest to brak mechanizmu koordynacji, czyli skoordynowania tych wszystkich punktów podmiotów poradniczych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, i mechanizmu kontroli. Bariery rozwoju, proszę Państwa, takie jak brak stabilnego finansowania, brak tutaj regulacji prawnych w tym temacie i brak wizji przyszłości. Wszystko to skutkuje obniżeniem jakości oraz spadkiem efektywności wykorzystywania środków przeznaczonych na poradnictwo. Co można zrobić, proszę Państwa? Powinno się stworzyć na kanwie różnych rozwiązań międzynarodowych, europejskich, taki system, jednolity, spójny system poradnictwa w Polsce. Nie chodzi o tworzenie nowych punktów, gdyż mamy tutaj bardzo bogatą infrastrukturę w naszym kraju, jeżeli chodzi o poradnictwo, ale skoordynowanie działalności już istniejących. Postulujemy tutaj właśnie wykorzystanie potencjału, dorobku wiedzy i infrastruktury w naszym kraju. Będzie to, proszę Państwa, zadanie państwa, ale także właśnie przy wsparciu samorządu terytorialnego, ze względu na to, że chcemy usytuować to poradnictwo jak najbliżej obywatela. Co już zrobiono? Proszę Państwa, od 2 lat Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z wymienionymi tutaj partnerami pracuje nad projektem opracowania kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W ramach tego projektu, proszę Państwa, w tym momencie jesteśmy na etapie trzecim, czyli upowszechnianie. Na początku zbadano, proszę Państwa, potrzeby i możliwości na terenie naszego kraju, a także zbadano, jak to działa właśnie w innych krajach, jak to funkcjonuje. Na podstawie tych wszystkich badań, zarówno międzynarodowych, jak i na terenie Polski, przygotowano rozwiązania modelowe, propozycje takich rozwiązań modelowych, które w tym momencie z Państwem konsultujemy, m.in. z Państwem na terenie powiatów, na terenie województwa, również z przedstawicielami przeróżnych organizacji, ażeby dalej podjąć pracę w celu stworzenia ustawy o nieodpłatnym poradnictwie prawnym i obywatelskim, które te próby już zostały podejmowane, niestety zakończyły się niepowodzeniem i tutaj właśnie wychodzimy od tej drugiej strony, jeżeli chodzi o tworzenie takiej ustawy. Wypracowano, proszę Państwa, 3 propozycje rozwiązania i tak pokrótce Państwu przedstawię, naprawdę w bardzo małej pigułce. One się różnią od siebie takimi aspektami jak beneficjenci usług, usługodawcy, organizacja systemu, monitoring i ewaluacja systemu oraz koszty. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o koncepcję pierwszą, tutaj zakłada się ograniczony dostęp, to znaczy ograniczenia podmiotowe, jak i przedmiotowe. Podmiotowe dotyczyłyby tego, że jednak ta pomoc prawna byłaby kierowana do osób najbiedniejszych. Nie chodzi o to, żeby tutaj dopuszczać te osoby z najniższą średnią krajową, tylko raczej o znalezienie takiego pułapu, który byłby adekwatny na danym terenie. Czyli może być to wyższy próg dostępności niż na terenie na przykład innych powiatów. Jeżeli chodzi o ograniczenia przedmiotowe, proszę Państwa, tutaj zakłada się wyłączenie pewnej kategorii spraw z poradnictwa nieodpłatnego ze względu na już istniejące instytucje, podmioty świadczące takie poradnictwo, na przykład w sprawach konsumenckich, w sprawach podatkowych, gdyż istnieje tutaj infolinia sprawnie działająca i można takiej porady zasięgnąć bardzo łatwo. Jeżeli chodzi o usługodawcy, proszę Państwa, ogólnie we wszystkich 3 koncepcjach, głównie podmioty niepubliczne i trzeci sektor, podmioty publiczne raczej wspomagające, chociaż oczywiście dalej będą w ramach swoich celów statutowych taką działalność świadczyć. Jeżeli chodzi o organizację, proszę Państwa, tutaj duża rola powiatu, gdyż zależy nam na tym, żeby tutaj głównie w tej koncepcji, żeby powstała taka jednostka na terenie powiatu, która właśnie by była tym lekarzem pierwszego kontaktu, czyli osoby, która chciałaby uzyskać taką poradę prawną, najpierw zweryfikowałaby te ewentualnie przyjęte kryteria podmiotowe, a następnie kierowała do odpowiedniego punktu na terenie powiatu. Współpracowałaby ona również z jednostką centralną, gdyż na szczeblu centralnym funkcjonowałaby na przykład, powiedzmy, Rada Pomocy Prawnej, to jest taka przykładowa nazwa, która by koordynowała system na terenie danego kraju. Jeżeli chodzi o finansowanie, proszę Państwa, w trybie zadań zleconych dotacje celowe na ten cel byłyby przeznaczone z budżetu państwa. Jeżeli chodzi o kontraktowanie tych podmiotów, na szczeblu krajowym ta jednostka centralna przyznawałaby wszystkim podmiotom, które by się o to zgłosiły i spełniłyby dane kryteria, certyfikat, a następnie ta jednostka powiatowa kontraktowałaby wszystkie podmioty, które taki certyfikat uzyskały. Jeżeli chodzi o koncepcję drugą, proszę Państwa, tutaj już zakłada się ten powszechny dostęp, czyli dopuszczenie wszystkich pełnoletnich obywateli do możliwości skorzystania z takiej porady prawnej. Usługodawcy, tak jak wcześniej, głównie trzeci sektor, również podmioty publiczne wspomagająco, jednak całkowite wykluczenie jednostek komercyjnych. Tutaj, proszę Państwa, byłaby organizacja na poziomie już województwa, nie na poziomie powiatu, więc troszeczkę mniejsza rola powiatu. Jeżeli chodzi o finansowanie, realizację na podstawie kontraktów wieloletnich, czyli przekazywanie jakby zadań publicznych na zasadzie powierzania, koszty wdrożenia, brak oszacowania, sam nie powiedziałam o kosztach, jeżeli chodzi o koszty w tej pierwszej koncepcji, około 176 milionów złotych rocznie, przy przyjęciu tych kryteriów podmiotowo-przedmiotowych, tak? Czyli koszty tutaj spadają w przeciwieństwie do na przykład koncepcji trzeciej, gdzie są już znacznie wyższe, gdyż również zakłada się tutaj powszechny dostęp, jeżeli chodzi o te poradnictwo podstawowe, a jeżeli chodzi o poradnictwo specjalistyczne, o którym wspomniałam wcześniej, tutaj również pewne kryteria trzeba by było spełnić. Jeżeli chodzi o usługodawców, również podmioty publiczne, niepubliczne, organizacja jak w pierwszej koncepcji na szczeblu powiatu, istniejąca taka jednostka. Jeżeli chodzi o finansowanie, proszę Państwa, tutaj akurat w trybie konkursowym również zadania zlecone, dotacje celowe na finansowanie tego poradnictwa, tylko tutaj już takie podmioty byłyby kontraktowane w trybie konkursu, czyli musiałyby spełnić określone standardy, ażeby taką pomoc w ramach tych środków otrzymać. Proszę Państwa, wspomniałam o standardach, to jest bardzo ważne, gdyż tworząc ten system nie będziemy wyłączać żadnych jednostek ze świadczenia poradnictwa, mogą one dalej świadczyć, ale żeby dostać te środki przeznaczone w ramach tego modelu, trzeba będzie spełnić tutaj wymienione standardy, to większość jednak punktów spełnia te standardy, mimo wszystko są to głównie standardy lokalowe, personalne, organizacji podmiotu, ale żeby to podkreślić, jeżeli chodzi o usługi, proszę Państwa, bezpłatność, dostępność, rzetelność, jakość, wysoka jakość, poufność, również samodzielność klienta oraz, co jest bardzo ważne, możliwość zaskarżania albo jakiegoś zgłaszania skarg na daną poradę, zarówno jeżeli chodzi o kontakt z danym pracownikiem, jak i o jakość merytoryczną tej porady. Jeżeli chodzi o personel, proszę Państwa, głównie byliby to oczywiście prawnicy, ale również aplikanci, radcowcy, adwokaty, również studenci prawa pod nadzorem nauczyciela dydaktycznego, ewentualnie prawnika. W punktach udzielonych również porad obywatelskich, także osoby odpowiednio przeszkolone, niekoniecznie z tym wykształceniem prawniczym. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o organizację podmiotu, bardzo ważna rzecz, aby w każdym z takich podmiotów te standardy, kryteria były wdrożone w trybie tych wewnętrznych regulaminów. Proszę Państwa, jak jest, jeżeli chodzi o poradnictwo prawne w Polsce? Polacy zapytani, gdzie szukać takiej bezpłatnej pomocy prawnej? Przede wszystkim jednak wskazują te jednostki publiczne. Ośrodek Pomocy Społecznej, Urzędy Gminy, Miasta, Leśnicy Konsumentów, Praw Pacjenta, PCPR, Adwokat z Urzędu. Rzadziej takie jednostki jak poradnie studenckie, jak Związki Biur Porad Obywatelskich. A jak widać, najmniejszy tutaj procent kancelarii adwokackie i radcowskie. Dlaczego o tym wspominam? Gdyż często pada takie pytanie, dlaczego by takich środków nie przeznaczyć po prostu na współpracę z kancelariami prawnymi, które na przykład raz w tygodniu, czy poświęcając godzinę, dwie w tygodniu udzielałyby takich porad. Przede wszystkim, pomijając inne różne argumenty przeciwne, proszę Państwa, jak widać, na podstawie tych badań ciężko byłoby Polaków przekonać, że mogą uzyskać taką nieodpłatną pomoc prawną w kancelarii prawnej. Jednak ufają tutaj przede wszystkim tym jednostkom publicznym. Proszę Państwa, dalej jak jest? Jeżeli chodzi o badanie powiatów i gmin, w kwestii tego, czy zbierają informacje na temat poradnictwa na danym terenie, niestety tylko 3/4 aż 3/4 badanych podmiotów nie zbiera takich informacji, co się kłóci z naszą koncepcją, ponieważ właśnie zakładamy, ażeby na poziomie powiatu można było uzyskać tą informację, gdzie powinno się udać po taką pomoc. 50% podmiotów nie bada w ogóle tej współpracy, jakości współpracy z danym pracownikiem, a 54% nie bada w ogóle jakości świadczonych usług. Skutek, proszę Państwa, spadek jakości, a temu właśnie chcemy zapobiec. Co można, proszę Państwa, zrobić już? Pokrótce rekomendacje, które tutaj przyjęliśmy. Badanie, proszę Państwa, potrzeb i możliwości, ponieważ to chciałabym podkreślić, to jest to, że każdy powiat, województwo, w zależności od tego, jakie rozwiązania zostaną przyjęte, będzie mógł zorganizować sobie to poradnictwo na swoim terenie tak, jak najbardziej uważa za adekwatne. Dlaczego? Bo Państwo najlepiej wiecie, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy Państwa terenu. Czy należy przyjąć tutaj kryteria, jakiekolwiek, podmiotowe, przedmiotowe? Jeżeli tak, to jakie? Ponieważ te rozwiązania modelowe, które były prezentowane, poniekąd będą zawarte w ustawie, jednak takie bardziej szczegółowe rozwiązania będą mogły być przyjęte na tym terenie powiatu. Czyli jakie Państwo macie potrzeby, w których sprawach ewentualnie nie potrzebujecie Państwo tych pomocy, które instytucje powinny udzielać jakichś porad, czy jest potrzeba tworzenia nowych punktów. W wyniku takich badań, proszę Państwa, wybrano by odpowiednie rozwiązania zawarte w modelach oraz docelowo taka koncepcja, która obowiązywałaby na danym terenie, byłaby przyjęta w formie uchwały Rady Powiatu. Proszę Państwa, tak jak wspomniałam, jednostka, która funkcjonowałaby na szczeblu powiatu, współpracowałaby tutaj z jednostką centralną. Co jest bardzo ważne w przyjęciu tej koncepcji, proszę Państwa, aby ta informacja prawna, czyli ta najprostsza usługa kierowana do społeczeństwa, była tutaj dostępna dla wszystkich, żeby nie przyjmować tych ograniczeń ani podmiotowych, ani przedmiotowych, jeżeli chodzi o informację prawną, gdyż jest to prosta usługa, jest to zazwyczaj krótka rozmowa. Jeżeli chodzi o porady prawne obywatelskie, te bardziej specjalistyczne usługi, to już w zależności od możliwości i potrzeb na terenie Państwa powiatu. Proszę Państwa, po wdrożeniu systemu przede wszystkim to, co mówiłam wcześniej, jednostka powiatowa kontraktowałaby punkty poradnicze na danym terenie, inicjowałaby współpracę między takimi podmiotami właśnie z tego względu, żeby skierować do odpowiedniej jednostki osobę, która się zgłosi po poradę. To jest też ważne, o czym wcześniej nie wspomniałam, proszę Państwa, tutaj jeżeli chodzi o dysponowanie tymi środkami przekazanymi na ten cel, podmioty poradnicze nie otrzymywałyby takiego pieniędzy w formie ryczałtu czy opłacania dyżurów prawników, a jakby chodziłoby raczej o to wynagrodzenie za ilość udzielonych porad. Czyli jeżeli jednostka powiatowa skieruje do danego punktu powiedzmy 5 razy w miesiącu daną osobę, to ten punkt dostaje wynagrodzenie post factum w formie właśnie wynagrodzenia za te udzielone porady. Nie tworzy to się nowych etatów, o co czasami jest pytanie, nie tworzy się zbędnych dyżurów, gdzie nie będzie jakby potrzeby takiego poradnictwa, tylko to udzielanie porad, wynagrodzenie porad już udzielonych. Proszę Państwa, również jednostka powiatowa monitorowałaby i kontrolowała funkcjonowanie poradnictwa na danym terenie. Jeżeli dany punkt nie spełniałby tych kryteriów, ewentualnie byłoby dużo na niego skarg, można odsunąć dany punkt poradniczy od finansowania w ramach tego systemu. Co jest bardzo ważne, proszę Państwa, tutaj podkreślamy tą samodzielność instytucji poradniczych, czyli mimo to, że całość funkcjonowania systemu będą wydawały jednostki publiczne, zależy nam na tym, żeby te porady jednak były niezależne od organów koordynujących. To ze względu na to, że bardzo często właśnie obywatele borykają się z problemami właśnie dotyczącymi kontaktu z jednostkami publicznymi. I co jest też bardzo ważne, proszę Państwa, tak jak mówiłam wcześniej, kontrola, badanie satysfakcji, jeżeli chodzi o narzędzia do badania tej satysfakcji i tej kontroli, to już w zależności właśnie od tego, jaki powiat przyjmie rozwiązania. Proszę Państwa, podsumowując, wpływ takiego sprawnie funkcjonującego systemu nieodpłatnego poradnictwa na politykę społeczną i wymiar sprawiedliwości. Przede wszystkim skuteczne i efektywne realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej, proszę Państwa. Również funkcja sygnalizacyjna, jeżeli chodzi o luki w prawie, o problemy, z jakimi borykają się obywatele, co ewentualnie może później skutkować jakimiś inicjatywami legislacyjnymi. Oraz, proszę Państwa, tak jak wspomniałam na samym początku, wcześniejsze rozwiązywanie problemów również przyczynia się do tego, że te problemy się nie kumulują, nie narastają, że obywatele nie popadają w jeszcze większe problemy, co jakby skutkuje takimi następstwami jak bieda, bezrobocie itd. itd. Tak jak powiedziałam wcześniej, proszę Państwa, podsumowując, jakie są korzyści z tego sprawnie funkcjonującego systemu? Podnoszenie świadomości prawnej obywateli, proszę Państwa, która niestety jest cały czas zbyt niska w naszym kraju. Również dzięki temu większa samodzielność, większe bezpieczeństwo obywateli, zapobieganie poczuciu wykluczenia, rozwiązywanie problemów już w zarodku, proszę Państwa, czyli ten lekarz pierwszego kontaktu, tak jak powiedziałam, patrząc bardziej ogólnie, proszę Państwa, zmniejszanie poziomu niezadowolenia społecznego, sprawny monitoring takiego systemu skutkowałby efektywniejszym wykorzystywaniem środków przeznaczonych na poradnictwo, a także kontrola jakości powodowałaby jak najwyższą jakość tych usług poradniczych. Na sam koniec chciałabym wspomnieć, proszę Państwa, o znaczeniu nowych technologii, gdyż tutaj zauważyliśmy ten potencjał, tą możliwość pójścia z duchem czasu i wykorzystaniem przy tworzeniu przyszłego systemu tych nowoczesnych technologii. Przede wszystkim po to, aby zaspokajać te potrzeby społeczne w jeszcze większym stopniu. Również, aby zwiększyć efektywność i oszczędność systemu. Niektóre porady, informacje mogą być udzielane za pomocą internetu, przez zapytania, przez stronę internetową, przez wysłanie jakiejś wiadomości. A co jest też bardzo ważne, proszę Państwa, wsparcie organizacyjne podmiotów udzielających porad, ale nie tylko, również społeczeństwa, gdyż ta nowa poradnictwa, która już powstała w ramach naszego programu, może być dostępna dla społeczeństwa, to jest portal internetowy, można tam sobie znaleźć punkt, gdzie można takiej pomocy uzyskać. A także, proszę Państwa, jeszcze tutaj funkcjonują na świecie takie rozwiązania jak bazy wzorów pism, które mogłyby być dostępne zarówno dla podmiotów poradniczych, jak i społeczeństwa, a nawet takie generatory pism, gdzie można wprowadzić odpowiednie dane i takie proste pismo, prosty wniosek, oczywiście nieskomplikowany pozew, sobie wydrukować wraz na przykład z informacją, gdzie powinno się z takim wnioskiem udać. Dzięki temu nie angażujemy zbyt wielu instytucji przy rozwiązywaniu swojej sprawy. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o projekt w internecie, zapraszam na strony internetowe www.ppio.eu, również na portal na Facebooku oraz na tą stronę mapą poradnictwa, żeby Państwo się zapoznali, ewentualnie jeżeli Państwo mają taką możliwość, a żeby społeczeństwo na Państwa terenie również o tym portalu się dowiedziało. Na stronach internetowych znajdą Państwo wszelkie źródła wiedzy, badania, analizy zarówno międzynarodowe, jak i przeprowadzone tutaj na terenie Polski, na podstawie których te modelowe rozwiązania zostały wypracowane. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie, podaję tutaj swojego maila, gdyby Państwo chcieli o coś mnie zapytać dokładniej, a także zachęcam i proszę wręcz o jakieś pytania z Państwa strony, nawet nie pytania, ale komentarze, gdyż my jakby po to tu jesteśmy, żeby uzyskać od Państwa jakąś informację zwrotną, co Państwo myślą na temat tego, co zostało zaprezentowane. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy uprzejmie Pani Katarzyno za wspaniały wykład wyczerpujący. Pewnie w zaszłą gadę to może tutaj byśmy poszerzywali.
Dziękuję
serdecznie. Tak, bo to tak jak normalnie na wykładzie. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania, macie jakieś uwagi bądź opinie? Bardzo proszę, Rada mogła mnie obejść bezpośrednio. Też Pani Katarzyno można odpowiadać.
Tak? Tak, tak, już jest. Dziękuję Panie Przewodniczący. Pani Katarzyno, jeszcze raz również dziękujemy za wykład. Pani Katarzyno, mówiła Pani o sprawdzaniu jakości usług, czyli udzielania tych porad w usługach administracyjnych. Czy ma Pani obecnie jakieś statystyczne dane dotyczące, nie wiem, czy polskie, czy może tutaj, na, szczególnie mnie interesują oczywiście dane z miasta Łomży, czy z Podlasia, województwa podlaskiego, dotyczące sprawdzalności właśnie w jednostkach samorządowych. Ile takich, nie wiem, no, kontroli?
To znaczy, takich szczegółowych danych, myślę, że one znajdują się w tych analizach, które można znaleźć na stronie internetowej, takie szczegółowe. Te badania, które ja przedstawiłam, dotyczą jakby terenu całego kraju, prawda? Ale mogę Panią zapewnić, że ta sprawdzalność niestety jest zbyt niska, prawda? I tutaj właśnie dążymy do tego, ażeby to zmienić, bo jednak
te porady nie są w tym momencie odpowiednio merytorycznie sprawdzone. Mamy pomysły, jak to zrobić i chcielibyśmy, aby to właśnie było jakby narzucone przez ustawę, przez ostateczne rozwiązania legislacyjne. Jeżeli chodzi o to, jak często kontrolę w danych punktach, no niestety takimi badaniami nie dysponuję, aż tak szczegółowymi w tym momencie.
Jeszcze jedno pytanie, a jakich metod chcecie Państwo użyć, żeby to zrobić? Bo to nie jest proste, bo nikt nie chce być kontrolowany, nadzorowany, audytowany i tak dalej. Jaką metodą użyjecie, że
przyjęte, przyjęte metody...
To nie proste.
Można przyjąć różne metody. Jeżeli chodzi o pomysły, jak to może funkcjonować na przykład na kampie badań międzynarodowych, jest coś takiego jak kontrola peer review, polegająca na tym, że... Dlatego mówiłam o tym dokumentacji tych udzielonych porad, żeby każdy taki punkt, na przykład w punkcie, w którym ja udzielam porad, wszystkie porady są po udzieleniu porady, wykreślamy dane osobowe danego klienta, wiadomo, ale zostawiamy treść porady i nazwisko osoby, która tej porady udzieliła. Takie dokumenty zbieramy, składamy i na przykład kontrola peer review polegałaby na tym, że część takich materiałów losowo wybranych zostałaby przesłana do innego punktu, a z tego punktu z powrotem, prawda? I takie punkty między sobą właśnie dzięki tej należytej koordynacji funkcjonowania by oceniały merytorycznie, głównie merytorycznie tutaj jakość tych usług. Jeżeli chodzi o te na przykład porady udzielone osobiście, to zazwyczaj kontrola post factum na zasadzie satysfakcji danego klienta, prawda?
I jeszcze ostatnie pytanie. Pani Katarzyno, dobrze, załóżmy, jakaś jednostka samorządowa została poddana takiej procedurze, wyszły dramatyczne, że ta jakość jest nieciekawa. W jaki sposób udostępnicie takie dane społeczeństwu, żeby no i ta jednostka się zmieniła, no i żeby społeczeństwo miało rozeznanie, gdzie jest dobrze, gdzie jest źle. Czy macie taką moc prawną, żeby udostępnić takie dane, bo nie są to dane, no jeśli są dobre dane, wysokie jakieś dane statystyczne, to fajnie, ale jeśli są niskie, to jakie macie narzędzie prawne, żeby udostępniać takie dane, żeby mieszkańcy poszczególnych jednostek administracyjnych mieli orientację, gdzie, w jakich jednostkach jest dobrze, a w jakich jest tragiczna sytuacja dotycząca poradnictwa, dotycząca pracy, jakości usług.
Tutaj właśnie dlatego wspominałam o tej jednostce powiatowej, gdyż jeżeli chodzi o narzędzie prawne do udostępnienia danych również tak szczegółowych rozwiązań jeszcze nie ma przyjętych, ale dlatego właśnie mówiłam o tej jednostce na terenie powiatu, która po uzyskaniu takiej informacji, że dany punkt źle funkcjonuje, nie, sama może by zdecydowała, może właśnie na terenie powiatu, na podstawie tej uchwały Rady Powiatu, Państwo by decydowali, czy Państwo udostępniacie takie dane społeczeństwo, czy po prostu odsuwacie taki punkt od tego finansowania w ramach modelu oraz po prostu nie kierujecie danych osób do danego punktu. Bo właśnie na tym by to polegało, że jednostka na szczeblu powiatu, po zweryfikowaniu tych kryteriów na przykład dochodowych danego klienta, czy może on w ogóle uzyskać poradę nieodpłatną, kieruje do danego punktu. Jeżeli Państwo już wiecie po badaniach, że dany punkt funkcjonuje bardzo źle, Państwo po prostu odsuwacie ten punkt od funkcjonowania w modelu i ludzi po prostu z tego punktu nie wysyłacie. Na tym to polegało.
Tak, ale ludzie, którzy już korzystali, mają.
No to gratis. No, dziękuję to jest prawda.
Dziękuję bardzo, ale radna rzecz ma.
Witam Panią. Mam takie pytanie. Ministerstwo Pracy, jakiej kwoty rzędu pieniądze przeznacza na te poradnictwo?
Ale chodzi Panu o funkcjonowanie projektu, czy o...
O projekt, tak.
A takimi danymi niestety ja nie dysponuję jako osoba tutaj prezentująca Państwu ten model. Ale mogę takie zapytanie w Pana imieniu przesłać. Ile rocznie tak jest przeznaczone na poradnictwo nieodpłatne w Polsce?
Bo ja uważam, że to jest dalsze tworzenie administracji i zwiększanie tej administracji.
Rozumiem.
A można to pieniądze by było wykorzystać w inny sposób. W sposób, który by bezpośrednio trafiał do ludzi. Tym bardziej, że to jest Ministerstwo Pracy. Ministerstwo, które ma tworzyć warunki do pracy. I tworzy co? Tworzy nam co? Administrację. Dalej administrację.
Znaczy, chciałbym podkreślić właśnie, że po to cały projekt powstaje, żeby te koszty zmniejszać, żeby to sprawniej funkcjonowało. Czyli tak jak mówiłam, właśnie efektywniejsze wykorzystywanie kosztów przeznaczonych na poradnictwo.
Ale to jest tylko poradnictwo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma pytania do naszego gościa? Nie widzę. Pani Katarzyno, serdecznie dziękujemy za przybycie i za zaprezentowanie modelu poradnictwa prawnego. Ja mam gorącą prośbę, jeżeli nie byłby problemu, żeby tą prezentację, którą pani tu nam przedstawiła, żeby zostawić, to my sobie to po prostu rozpowszechnimy.
Dobrze. Prezentacja już jest udostępniona na Państwa komputerze. Ja również prześlę Państwu na tutaj tego maila Rady Miejskiej opracowanie bardziej szczegółowe w formie PDF-u, a również rekomendacje właśnie te, o których mówiłam, dla szczebla powiatowego. Dziękuję serdecznie i zapraszam również do wysyłania zapytań drogą mailową.
Dziękujemy jeszcze raz.
Do widzenia.
Do zobaczenia przy okazji dyskusji na temat poradnictwa prawnego. Szanowni Państwo, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad z 55. sesji Rady Miejskiej Łomży. Przypominam, że protokół był wyłożony w biurze Rady. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad, do porządku protokołu z porządku obrad 55. sesji? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? To już będziemy zaraz naprawiać. O, już zadziałało. Tak? Dobrze, no to jeszcze raz w takim razie. To skasuję i jeszcze raz będziemy głosować przyjęcie protokołu z 55. sesji. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. No i jeszcze... O, dziękuję, proszę o wyniki. Za 21, przeciw 0, wstrzymał się 0, głosował 21. Stwierdzam, że Rada protokół przyjęła. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacje prezydenta w miesiącu czerwcu 2014 roku, druk 790. Druk informacji Państwo radni otrzymali. Czy ktoś ma pytanie bądź uwagi do przedłożonego druku informacji? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że Rada informacji przyjęła. Przechodzimy do punktu czwartego. Składanie interpelacji i zapytań. Bardzo proszę o zgłaszanie się. Chciałem złożenie interpelacji bądź zadanie zapytania. Zaczynamy. Bardzo proszę, radny Janusz Mieszkowski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, mam jedną interpelację, jedno zapytanie. Interpelacja następującej treści. Jeśli zgłosili się do mnie mieszkańcy Łomżycy z prośbą, aby na Łomżycy zainstalować słup ogłoszeniowy. Nie wszyscy niestety korzystają często z internetu i są takie prośby mieszkańców, szczególnie starszych osób, że dobrze by było, żeby gdzieś tam w okolicach sklepów na ulicy Wojska Polskiego przy Bawełnie pojawił się taki słup ogłoszeniowy, jak tutaj w mieście. Na przykład ostatnio mieszkańcy ubolewali, że no nie mogli podjąć informacji o muzycznych dniach drożdżową. Stąd taka prośba do Pana Prezydenta o rozważenie tej sprawy. I drugie zapytanie. Byłem na 400. rocznicy utworzenia pierwszego liceum. Tam Pan Prezydent przeznaczył 50 tysięcy dla tegoż liceum. No chciałbym zauważyć, Panie Prezydencie, że Rada Miejska też miała w tym udział. A wyszło tak, jakby to była wyłącznie decyzja Pana Prezydenta i Pan Prezydent szerokim gestem przydzielił 50 tysięcy. Na sali znajdowali się radni, dużo było radnych. My też to głosowaliśmy, mieliśmy z tym udział. I wyraźnie należy powiedzieć, bo taka jest prawda, że jest to wspólna decyzja, a przede wszystkim, jeśli chodzi o finanse, decyzja, uchwała Rady Miejskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, wiceprzewodniczący Mariusz Szanowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, interpelacje swoje kieruję w związku z prośbą kupców z nowej hali targowej. Nie wiem, czy pan prezydent wie o tym, ale w boksach nie otwierają się okna. O sprawie został poinformowany dyrektor targowiska parę dni temu. Argumentacja była następująca, że podobno jest wadliwa czujka, która od razu po otwarciu okien, na skutek tego nawet, że wiatr troszkę zawieje, okna się zamykają. Wiemy, jaka temperatura jest na zewnątrz. W boksach jest jeszcze bardziej gorąco, duszno, co utrudnia pracę kupcom oraz osobom, które odwiedzają targowisko. Dzisiaj też pan dyrektor targowiska został poinformowany o całej sprawie i pracownicy też, którzy zajmują się obsługą sali targowej, i ten problem zostaje przez nich potraktowany tak opieszale i cały czas no jest on nierozwiązany, więc swoją interpelację kieruję do pana prezydenta z prośbą o jak najszybszą reakcję, no bo w takich warunkach jednak ciężko się pracuje, i że pan prezydent już uruchomił tutaj swoje mechanizmy tak, żeby ten problem został rozwiązany, bo to wydaje się problem otwarcie okien, nic takiego trudnego, a jednak w dzisiejszych czasach dla nas jest nieosiągalny. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie bardzo. Proszę, Rada Bernadeta Gwinicka.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, mam do pana pytania, kilka pytań. Pierwsze to dotyczy kontroli na wysypisku śmieci. I dlaczego pan, panie prezydencie, ukrywa informacje na temat wyników kontroli nałożonej kary? 25 czerwca była sesja, już było wiadomo, że została nałożona na kara za nieprzestrzeganie prawa, przepisów na wysypisku. Więc to mam pytanie. I panie przewodniczący, w związku z tym, że pan prezydent nie informuje rady, tylko rada musi się dowiadywać z mediów na temat informacji, na temat tego, co się dzieje i wyników kontroli. Czy mam pytanie do pana, panie przewodniczący, czy nie myśli pan, że słuszną decyzję podjęłaby rada, gdyby podjęła uchwałę w sprawie przekazania sprawy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, aby CBA zajęła się sprawą wysypiska, ponieważ z tego, co wiemy, prokuratura nie widzi problemu. Jest to sprawa jak najbardziej nieczytelna, więc myślę, że Rada Miasta powinna w tym temacie podjąć działania, żeby sprawa została wyjaśniona. To jest takie wspólne pytanie. Następne pytanie dotyczy też Parku Przemysłowego. Panie prezydencie, dlaczego radni Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości Zagospodarowania Przestrzennego nie otrzymali materiałów na temat funkcjonowania Parku Przemysłowego, finansowego sprawozdania i działalności gospodarczej? Nie dostaliśmy tego na piśmie, panie prezydencie. Dlaczego? Następne pytanie, panie prezydencie, dotyczy budowanej hali sportowej przy LO. Czy prawdą jest, że specjalnie pod konkretną osobę będzie tworzone stanowisko dyrektora hali sportowej? I nie ma nic śmiesznego, panie prezydencie, to nie wypada, żeby pan się śmiał. No, wie pan, to nawet pan drwi nie tylko ze mnie, ale ze wszystkich tutaj na tej sali, bo wyraźnie pan się zaśmiał. Zadałam pytanie. Już na mieście można na każdym rogu się dowiedzieć na ten temat, że pod konkretną osobę będzie stworzone stanowisko, więc pytam publicznie, czy to jest prawda? Nie ma nic do śmiechu tutaj. Bo nie wiem, czy hala na przykład sportowa Olimpijczyków też ma swojego dyrektora. Więc no, chodzi o stanowisko dyrektora. Ja tylko po prostu mam pytania od mieszkańców, więc zadaję. No, jestem zobligowana do tego na prośbę. Także to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radna Bogumiła Olbryś.
Dziękuję. Moja interpelacja dotyczy ulicy Śmiarowskiego, na którą mieszkańcy czekali w rękach 30 lat. Tak się potoczyły losy w obszarze działania geodezyjnego C7. Przepraszam. Panie prezydencie, zostały uregulowane sytuacje dotyczące gruntów. Obecnie grunt pod tę ulicę znajduje się w zasobach miasta. Mieszkańcy tamtego obszaru, tej ulicy, na którą tak długo oczekiwali, zwracają się po prostu z prośbą. Dziękuję, że została to wytyczona wreszcie, bo tak mówił też plan zagospodarowania przestrzennego. z prośbą po prostu tylko o utwardzenie i oznakowanie, bo w tej chwili na ulicy, która we wszystkich dokumentach administracyjnych miasta Łomży znajdowała się jako ulica Śmiarowskiego, no rosną dość wysokie po prostu krzaki. Ten grunt został pozyskany od zasobów prywatnych, więc no trzeba to w jakiś sposób tylko utwardzić i oznakować. To jest pierwsza sprawa. Drugą sprawą, tutaj mój przedmówca Janusz również o tym wspomniał, słupy ogłoszeniowe. Ja dosłownie 2 lata temu też się zwracałam z taką propozycją. No, jakoś to nie zostało załatwione. Słupy ogłoszeniowe, również grupka osób zwracała się do mojej osoby o właśnie pokolenie osób starszych, którzy nie mają małą dostępność, znaczy nic też im może nie potrafią, obsługa internetu, o słup ogłoszeniowy. Ja mam propozycję, dziękując przy okazji właśnie też za postawienie tych łaciatków, pozwolicie, zwanych łaciatkami, pojemników na odchody się. Panie Prezydencie, między sklepami Phoenix, Alex, tam jest również poczta, jest wiele takich miejsc usługodawczych dla mieszkańców Łomżycy. Serdeczna prośba, aby taki słup właśnie może w tym miejscu, bo tam jest grunt miejsce, jest to skwerek dość ładnie też zadbany, od niedawna dobrze zadbany, więc dobre miejsce, dobra lokalizacja dla wszystkich mieszkańców Łomżycy. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, radny Andrzej Grzyma.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, zwracam się z prośbą w imieniu właścicieli i prowadzących tutaj wokół starego rynku działalność gospodarczą, by wydłużyć parking, a tym samym zwiększyć miejsca parkingowe. Tam są już wydzielone miejsca, które zostały zaznaczone nawet czarnym kamieniem. Po prostu zwiększyłoby się o bodajże 8 miejsc parkingowych, a tym samym to są jakieś wpływy do miasta z parkingu. Poza tym nie trzeba by było żadnych kosztów wielkich, tylko po prostu przesunięcie tych palików żeliwnych w kierunku ulicy Farnej. I proszą o to właśnie ci właściciele, którzy tam prowadzą tą działalność gospodarczą. Mi się wydaje, że to jest kwestia dosłownie paru dni załatwienia tego i... Bo zostały tam już wyznaczone te miejsca. To po co one zostały wyznaczone? Wyraźnie zaznaczone 8 miejsc parkingowych. Tam stoi jeszcze punkt informacyjny, który można by było przesunąć w kierunku placu, żeby po prostu jeszcze jedno miejsce zwolnić. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Maciej Głaz.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, panowie radni, szanowni państwo. Panie prezydencie, nie otrzymałem odpowiedzi. Na ostatniej sesji pytałem o MPWiK. Miał odpowiedź poszerzoną o to, dlaczego nie współpracował, jeśli nie współpracował z MPGKiM, jeśli chodzi o osady, z jakiego powodu i o kosztach. Także czekam na to odpowiedź. Ja wiem, że była niedawno sesja, ale nie zwalnia to pana prezydenta z przestrzegania statutu miasta. Nie. Najpóźniej do następnej sesji, panie prezydencie. Nie ma dni. Tak. Także przypominam się. Następna sprawa, nie otrzymałem również odpowiedzi na temat MPGKiM i współpracy pana dyrektora z tą warszawską firmą. Pan prezydent tylko raczył mi powiedzieć, że nie została złamana ustawa o zamówieniach publicznych. To akurat mnie nie interesuje. Mnie interesuje, czy uchwała Rady Miasta powołująca MPGKiM nie została złamana przez pana dyrektora. A co do zamówień publicznych, to jeśli w uchwale pan dyrektor nie ma prawa w Warszawie zamiatać ulic, to czyli złożył nieprawdziwą informację do przetargu. Także czekam na te odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Andrzej Wojskowski.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, szanowni państwo. Ja odniosę się króciutko do interpelacji, znaczy do treści może interpelacji, którą złożyłem na poprzedniej, na dwie sesje wstecz. I tak, odnosząc się do odpowiedzi na interpelację z poprzedniej sesji, zwrócił uwagę, że nie zadowala go odpowiedź w sprawie oszczędności na inwestycjach unijnych. Dodał, że w odpowiedzi na interpelację raz mówi się, że oszczędności powstały, a raz, że oszczędności nie powstały. Cieszy się jednak z kontekstu odpowiedzi wynika, że oszczędności jednak powstały i ma nadzieję, że do końca roku jeszcze powstaną i że coś za to się uda zrobić. I ta moja rada się skończyła. Bo już tej odpowiedzi nie będę czytał. Panie Prezydencie, mówię to w kontekście oczywiście. W tej chwili Łomża jest zakorkowana, bo odbywają się inwestycje drogowe. Ja jestem zadowolony z tego osobiście, bo wiem, że musi być najpierw brzydko, żeby potem było ładnie. Myślę, że to się bardzo fajnie uda, ale cały ruch został skierowany tirów przez szosę Zambrowską. Piłsudskiego i szosę Zambrowską. Skoro już tam jest w tej chwili tragedia, tam co się wyrabia na szosie Zambrowskiej, bo nie ma innych objazdów, jest na stronę Zambrowa i do miasta Łomży, tiry jeżdżą tam w szosę Zambrowską. No niestety, przejście jest nie zabezpieczone, nic się nie dzieje. Skoro został zrobiony projekt skrzyżowania, czy nie ja rozumiem, że środków na tę chwilę nie ma, ale czy nie można by zacząć było tej inwestycji, jednak rozpocząć tej inwestycji, bo jest to tak bardzo ważna w tej chwili inwestycja dla całego miasta, że myślę, że czas najwyższy by było zacząć, bo obawiam się i boję się, że ten projekt, który jest w tej chwili zrobiony, może gdzieś tam leżeć i za jakieś 2-3 lata zaginąć i znowu trzeba go wziąć świeże. Także ja myślę, że mam prośbę do pana prezydenta w imieniu mieszkańców osiedli Perspektywa i tam i z terenu tych osiedla przy kościele Boboli, aby tę inwestycję w miarę możliwości przynajmniej w tym roku rozpocząć. I to jest taka moje pierwsze zapytanie. Drugie zapytanie, panie prezydencie, okna na basenie numer 2. Kiedyś składałem interpelację i wiadomo, że projekt unijny jest na 5 lat i w tym czasie nic nie można zrobić. A jednak pan dyrektor Mosiru z wielkim szacunkiem zrobił pewną rzecz. Wiele spraw po zapytaniu do Urzędu Marszałkowskiego tam zmienił. Urząd Marszałkowski, choćby ten brodzik, te przejścia, udało się zrobić, bo o to stara się pan dyrektor. Natomiast pytałem pana, porozmawiałem z panem dyrektorem na pomieszczeniach biurowych, jak się wchodzi na po lewej stronie do basenu, tam gdzie siedzi pani kierownik i tam są pracownicy, jest strasznie gorąco, nie ma żadnej wentylacji, okna są nieotwierane. Byłem parę razy, tam jest szok, co się w tej chwili dzieje. Natomiast jeśli chodzi o... ja pytałem kiedyś tutaj na sesji o to, żeby wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o zapytanie, czy te okna przynajmniej można przerobić. I wiem, że to może uczynić wydział inwestycji. Z tego, co otrzymałem taką odpowiedź, nie wiem na ile to jest ona prawdziwa, że wydział inwestycji do tej pory nie wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o te okna, o wymianę tych okien. Tam współczuję tym ludziom, którzy tam pracują na co dzień po kilka godzin dziennie, bo po prostu nie ma czym oddychać, a od basenu też jest odpowiednia temperatura. I drugą sprawą, jeśli chodzi o basen, jest komora. Pan dyrektor również czynił wiele starań o to, nawet rozpoczął działalność tej kiokomory i no miasto niestety 1600 zł miesięcznie dokłada do tej kiokomory. Wiemy też, że ona jest nierentowna, po prostu nie powinna być w tym obiekcie tak naprawdę. Natomiast jaka jest szansa, bo teraz tak, myślę, że za rok bodajże, jak się nie mylę, mija ten projekt unijny, za rok czasu przez rok czasu będzie sytuacja tego, że co my z kiokomorą zrobimy, bo widocznie nie ma chętnych, ludzie się nie interesują, ani kluby sportowe, ani mieszkańcy się nie interesują kiokomorą, a miasto płaci co miesiąc po 1600 zł za ten azot. Natomiast myślę, że czy jest szansa, żeby jakoś się pozbyć tej kiokomory, nie wiem, bo to szkoda wyrzucania pieniędzy, jaka to jest możliwość, co z tym zrobić w ogóle. I trzecia, ostatnia sprawa. Krótko zapytam, panie prezydencie, bo dużo padało słów, dużo odpowiedzi, co z naszą działką i co z naszą wieżą ciśnień, którą ja zawsze mówię, że straszy. Straszy i jednocześnie, jeśli chodzi o działkę na bulwarach. Czy w dalszym ciągu są, bo wiem, że są ogłaszane przetargi, czy zmieniło się coś, jeśli chodzi o działkę przy bulwarach, która była na hotel ze spa, potem została zamieniona na inną. I tylko tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę radną Alicję Gołaszewską.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rada, ja mam kilka interpelacji, postaram się szybciutko je przedstawić. Panie Prezydencie, grupa mieszkańców miasta zgłosiła się do mnie w sprawie urządzeń sportowych do ćwiczeń znajdujących się przy ulicy Katyńskiej, przy Orliku. Są one sporadycznie używane i może warto przeanalizować inną lokalizację tych urządzeń, żeby były przez mieszkańców miasta należycie wykorzystywane.
Ja oczywiście tutaj od razu przejdę do ulicy Dmowskiego, gdzie absolutnie nie ma żadnych ani placów zabaw i ludzie nie mają absolutnie takiej szansy używania takich urządzeń sportowych jak przy Orliku, które nie są używane. I oczywiście w imieniu mieszkańców ulicy Dmowskiego mam pytanie do pana prezydenta. Kiedy będzie plac zabaw, chodniki i zieleń? To jest wszystko wpisane do budżetu miasta na 2014 rok i dobrze, żeby było jak najszybciej realizowane. Bardzo ważna sprawa, kolejna interpelacja to panie prezydencie słupki, które mieszczą się na parkingu przy Starym Rynku. Właściciele sklepów pokazali mi uszkodzone słupki, które przewracają się. Jest to bardzo niebezpieczne, bo dzieci, ludzie parkują, nie zauważa słupka, bach, i słupek leży. Wychodzą, tam i stawiają w sposób prowizoryczny. Podeszą do tego słupka, rzeczywiście on się macha. I jest to bardzo niebezpieczne. Nie muszę chyba tego tematu rozwijać. Dobrze byłoby, żeby ktoś się tym zainteresował i posprawiał te słupki, zanim będzie jakieś nieszczęście. Odnośnie Starego Rynku również należałoby, panie prezydencie, zwiększyć fontannie, ponieważ piątek, wieczór, sobota, niedziela jest bardzo brudno na Starym Rynku. Nie mówię o gołębiach, tylko mówię o papierach, torbach, które tam się znajdują. W tej chwili jest piękna pogoda i mieszkańcy wychodzą na spacer, na starówkę. Może takim brzydkim przykładem był festiwal w Walizce, kiedy odbywały się przedstawienia i aktorzy musieli wśród tych papierów chodzić. Mieszkańcy zrobili zdjęcia, przekazali mi te zdjęcia. Już w tej chwili przez szacunek dla wszystkich nie pokazuję, ale rzeczywiście jest to problem, ponieważ chyba MPGKM sprząta w piątek, potem dopiero chyba w poniedziałek, przez te dwa dni, kiedy w sumie czy turyści, czy mieszkańcy wychodzą pospacerować, te koszy wyrzucają, wypadają śmieci i one po prostu pod wpływem wiatru przemieszczają się po Starym Rynku i po ulicy Długiej. Kolejna interpelacja odnośnie Starego Rynku i ulicy Długiej to panowie, którzy spożywają alkohol, przysiadują na ławkach. Jest to w tej chwili nagminne i dobrze byłoby, żeby ktoś się tymi panami i paniami zainteresował. I ostatnia interpelacja. Ostatnia interpelacja. Panie prezydencie, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku skierowała do pana wniosek, aby do końca czerwca 2014 roku przedstawił pan koncepcję i koszty funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Łomży. Czerwiec się skończył, komisja nie otrzymała żadnych materiałów. W związku z tym ponawiam w imieniu swoich kolegów radnych ten wniosek i mam pytanie konkretne, kiedy możemy oczekiwać odpowiedzi w sprawie koncepcji? Na zmieniące taka Izba Wytrzeźwień jest w Białymstoku, w Suwałkach, dobrze, żeby była i w Łomży. Jest to bardzo potrzebne przy budowaniu budżetu na 2015 rok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, radna Andrzej Modelewski.
Panie prezydencie, chciałem odnieść się w mojej interpelacji do budżetu obywatelskiego, który został już zakończony. Wiemy, że wygrał w tym budżecie projekt, który zgarnął prawie całą pulę. W budżecie obywatelskim było dużo projektów o niewielkiej wartości finansowej, które jednak dla mieszkańców są bardzo ważne, a wręcz niezbędne do normalnego funkcjonowania. Proszę w tym miejscu o rozważenie możliwości realizacji, zwłaszcza projektów zgłoszonych przez mieszkańców z ulicy Kaznodziejskiej, Dwornej, Woziwodkiej, Polowej i Morskiego. Moim zdaniem są to projekty, które miasto powinno wykonać jak najszybciej i są one niezbędne dla mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, radna Wanda Mężyńska.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja chciałabym powiedzieć na temat, znaczy właściwie uczulić Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo na ten temat wspominała pani Maksyniuk, 25-letnim stażem, terapeutka, aby eksponowanie, chodzi o eksponowanie stoisk
z alkoholem, nie tylko w sklepach naszych, ale również w tych dużych molochach. Wszystko stoi na środku, wchodzą dzieci, wchodzi młodzież i to działa, i tak stwierdziła, że to działa na zmysły, wzrok, słuch, węch, dotyk i prowadzi do pobudzania umysłu smaku, że i wtedy nawet i również zakupu. I żeby to Miejska Komisja Związywania Problemów Alkoholowych tą sprawą się zajęła, ponieważ naprawdę czasami to można, ja wiem, że w Kauflandzie to, ale w ogóle to jest tak zwane sugerowanie młodzieży, sprawdź, spróbuj, zobacz, jak pięknie to wygląda i chodzi o same spodobanie butelek i w ogóle inne rzeczy. I chciałam jeszcze powiedzieć, że nawet zauważyłam, że to są miejsca sprzedaży alkoholu razem z artykułami takimi na przykład jak zeszyty, czy artykuły szkolne, ale również i słodycze. I właśnie tam, gdzie dzieci kupują. Więc ja mam bardzo wielką prośbę, żeby zwrócić na to uwagę. Dziękuję.
Dziękuję radna Bogumiła. Olbryś, proszę.
Przewodniczący. Proszę Państwa, słusznie koleżanka Agata zauważyła, że rzeczywiście na Katyńskiej nie są wykorzystywane te jakże atrakcyjne i drogie w zakupie przecież urządzenia do ćwiczeń. I serdeczna prośba Pani Prezydencie, żeby zaspokoić dwojakie potrzeby, bo wiemy, że tak. Te urządzenia są na skate parku, są przy bulwarach, więc Śródmieście jest zaspokojone. Na południu naszego miasta również chyba są aż trzy miejsca, gdzie takie urządzenia stoją. A Łomżyca, Dmowskiego, gdzieś tam w okolicach właśnie poczty, sklepu Alex i Phoenix. Jest też fajne miejsce i można by te urządzenia podzielić, bo w jednym miejscu na Dmowskiego to wszystkie się nie zmieszczą i część tych urządzeń po prostu przenieść, więc jest tylko kwestia organizacyjna, logistyczna, Panie Prezydencie, przerzucić te fajne, atrakcyjne urządzenia, bo skoro zostały zakupione, to już będą używane przez mieszkańców. Część Dmowskiego, część w granicach tego parku, w sklepach Phoenix i Alex. Panie Prezydencie, serdeczna prośba tu mieszkańców Łomży. Skoro gdzieś coś nie jest Łomżycy oczywiście, ale mieszkańców Łomży, bo tam widocznie są niepotrzebne, a tu by się jak najbardziej przydały. Dziękujemy w imieniu mieszkańców.
Proszę o spokój. Radny Witold Chudziński, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w ostatnim okresie na terenie miasta Łomży odbyły się trzy poważne imprezy. Pierwsze, Bieg Uliczny Wolności, drugie, Parada Województwa i trzecie, ten Zwalisko, teatr Zwalisko, tak, międzynarodowy. I Panie Prezydencie, w tym momencie bym chciał pochwalić służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za sprawne zabezpieczenie wszystkich imprez. Sam byłem świadkiem, byk ostatni zawodnik, samochód jechał i zbierał już rozstawione wcześniej pachołki. I mam prośbę tutaj do Pani Radnej Graty Gołaszewskiej, jeśli ma udokumentowane na tych zdjęciach, niech pokaże ten bałagan, bo ja jestem tutaj też częstym władcem miasta i tak jak dba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o porządek podczas imprez, to jest przykład. Jeśli są zdjęcia, proszę ujawnić je. Następna sprawa, Panie Prezydencie, no jeśli tajny, no to już nie tego to. I następna sprawa, Panie Prezydencie, byłem też jednym z obecnych na pięknej uroczystości obchodów 400-lecia pierwszego LO. Piękna rzecz, a która cieszy. Odśpiewany hymn przez chór i przez wszystkich członków. Czas najwyższy. Ja tutaj będę właścicielem, myślę, że Pani Radnej Hanki Gałąskiej, która wielokrotnie wspominała o tym, żeby na imprezach organizowanych przez miasto Łomża, na uroczystościach państwowych typu 11 listopada i to zmobilizować, to jest tyle szkół, naprawdę żeby ten patriotyzm był podtrzymywany. Myślę, że niewielkim nakładem, a naprawdę piękna sprawa i idea. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie bardzo. Proszę, Radna Elżbieta Rabcińska.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Przygotowałam dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy nieprzestrzegania ciszy nocnej przez użytkowników lokalu przy ulicy Nowogrodzkiej. Mieszkańcy ulicy Nowogrodzkiej i ulicy Gogera zwracają się z prośbą o podjęcie działań w zakresie zachowania spokoju i ciszy nocnej w soboty i w niedzielę po godzinie 22 w uciążliwym lokalu zlokalizowanym przy ulicy Nowogrodzkiej nieopodal Zakładu Zieleni Miejskiej MPGK w Łomży. W lokalu odbywają się dyskoteki, muzyka jest bardzo głośna, a uczestnicy zabawy zachowują się w chuligański sposób. Otrzymałam informację, że indywidualne zgłoszenia na policję nie przynoszą żadnej poprawy. Kto wydał przyzwolenie na awans po godzinie 22, skoro służby porządkowe w naszym mieście tego problemu nie zauważają? Druga interpelacja dotyczy przebudowy ulicy Wojska Polskiego. W 2011 roku składałam interpelację w sprawie przebudowy ulicy Wojska Polskiego, ponieważ uważałam, że szkoda pieniędzy na doraźne remonty. Prosiłam o rewitalizację parku Jakuba Wagi. Interweniowałam również w tej sprawie w 2012 i 2013 roku. Otrzymałam odpowiedź, że ulica Wojska Polskiego jest drogą krajową i przebudowy nie będzie, mimo bardzo dużego natężenia ruchu. Faktycznie tak było. Wydawano z budżetu miasta bardzo wysokie środki na remont. Raptem podjęta została decyzja przez pana prezydenta o przebudowie drogi, którą od poniedziałku rozpoczęto. Nadmieniam, że ta ulica jest w dalszym ciągu drogą krajową. Ponadto nie jest objęta programem remontów ulic. Dlaczego nie wnioskowano do Rady Miasta o weryfikację programu? Dlaczego pan prezydent wprowadza bałagan? Czy zmiana decyzji przez prezydenta związana jest z rokiem wyborczym? Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sprawy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, radna Alicja Kanowka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja króciutko, ale zwracam się z interpelacją, z prośbą do zwłaszcza koleżanek. Przecież my możemy dojść do absurdu. Koleżanki drogie, toż nie zgłaszajcie takich interpelacji, żeby to, co już my mamy, funkcjonuje, rozmontowywać i przenosić gdzie indziej. Tym bardziej, że niektóre z tych zabawek, no, tych ćwiczeń, urządzeń, to są na terenach spółdzielni mieszkaniowej. To, że to jest, są zainwestowały spółdzielnie, że przecież nie można tak robić. I co? Przyjdzie druga rada i pomyślą, nie, nam się to nie podoba. Teraz my będziemy przenosić jeszcze w inne miejsce. Nam się to... Przecież ja tylko tyle, apelacja, bo ja już normalnie nie mogę tego słuchać, rzadko się odzywam. I jeszcze jedno, co można krytykować, to można, ale nasze miasto jest miastem czystym. I wszyscy, którzy przyjeżdżają tutaj z zewnątrz, to zachwycają się tym, że jest zielone, zadbane i czyste miasto. Także jak już wszystko krytykować, to jest naprawdę smutno żyć w takim pięknym mieście, o czym mówił kiedyś pan profesor Dobroński. On więcej faktycznie miał miłości do naszego miasta niż my sami, jak była sesja uroczysta. To on mówi, że to jest tak piękne, kochane miasto i my to samo chyba wszyscy czujemy, ale po co mamy wszystko niszczyć? Dziękuję bardzo, przepraszam.
Dziękuję uprzejmie bardzo. Proszę, radny Andrzej Wojtkowski.
Panie Przewodniczący, zabieram głos, bo poprosił mnie pan Przewodniczący Osiedla nr 2, pan Matys, o zinterpretowanie zapytania, odpowiedzi na temat urządzenia. Jeśli mogę prosić pana Przewodniczącego tylko radę na temat właśnie tego, co między innymi powiedziała moja koleżanka przed chwilą, bym prosił o udzielenie głosu panu Matysowi.
No ale to w jakim... No ale to... Ale nie, no to interpelację może tylko radny. Jeżeli chcesz zabrać głos w jego imieniu, to możesz teraz powiedzieć wszystko. Natomiast w tym punkcie nie, albo w sprawach różnych po prostu. No, no to tak będzie najlepiej. To czerwony, Andrzej. Bardzo proszę.
Nie bardzo chciałem tutaj zabierać głos, nie bardzo wiedziałem, ale pan Matys zwrócił mi przed chwileczką uwagę. To, co powiedziała moja koleżanka, że te urządzenia na ulicy Katyńskiej przy Mostyży są w zupełności i całkowicie wykorzystywane. Absolutnie. Pan Matys powiedział, że prosił pana dyrektora Mosiru, żeby, bo tam były zardzewiałe, odnowił to, pomalował to i one są codziennie wykorzystywane. To jest odpowiedź pana Matysa. Tak, proszę, panie przewodniczący?
Tak, to jest... Czyli ty jesteśmy jednego zdania. Dziękuję bardzo.
Radna Alicja Gołosiewska jeszcze chciała coś powiedzieć, proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja nie we własnym imieniu składałam interpelację odnośnie urządzeń sportowych przy ulicy Katyńskiej. Przyszła do mnie grupa panów, którzy grają na orliku i mówią, pani radna, a szkoda, jak te urządzenia tam stare, może w inne miejsce, tam gdzie więcej mieszkańcy będą używać tych urządzeń. I ja tylko w imieniu tych mieszkańców złożyłam interpelację. Jeżeli jest inaczej, pan prezydent to sprawdzi i udzieli odpowiedzi. I nie ma tutaj żadnego powodu, żebyśmy się denerwowali. Dziękuję.
Bardzo proszę, radny Maciej Głaz jeszcze na koniec. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja bardzo króciutko. Chciałbym poprzeć pana radnego Kludzińskiego i pana radną Konopkę, jeśli chodzi o sprzątanie miasta, o zieleń miejską. Zgadza się i tutaj mam taką, tak zauważyłem coś takiego, że dyrekcja tak uwierzyła w swoich pracowników, że nawet chce sprzątać Warszawę. Ale Łomża jest sprzątana naprawdę należycie.
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Bardzo proszę, panie prezydencie, nie przysłuchajcie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chcę się dostosować do apelu pana przewodniczącego i udzielę tylko króciutkich odpowiedzi. Pozostałe udzielę na piśmie. Ale jedna uwaga, panie przewodniczący Głaz. Wszystkie interpelacje i zapytania, które państwo składali się na ostatniej sesji, w piątek dotarły dopiero do mnie. Więc nie miałem czasu, nie było możliwości, aby na wszystkie dobrze przygotować odpowiedź do dnia dzisiejszego. W piątek ubiegłego tygodnia, więc informuję tylko. O czy proszę? No to proszę mi jej podać. Ja nie pamiętam, żeby przez 3 miesiące, żebym panu nie odpowiedział na jakąś interpelację. Jeżeli tak, proszę bardzo. Biorę ten czas, idę na siebie. I to tyle wyjaśnienia, jeżeli chodzi o tę sprawę. Pan przewodniczący Mieszkowski nawiązał do 400-lecia Liceum Ogólnokształcącego. Chciałem tylko, rzeczywiście można było poprosić całą Radę. Ale przecież ten czek nie ja wręczałem. Wręczał przewodniczący Rady w imieniu Rady. Chcę tylko to skromnie zauważyć. Poprosimy pana przewodniczącego, pan przewodniczący, ja nawet nie dotknąłem tego czeku, jeżeli dobrze pamiętam.
Ledwo.
A więc panie przewodniczący, to... Jeżeli chodzi o halę targową, pierwszy raz słyszę o tym. Natomiast ja myślę tak, że mówię zapytaniu pana przewodniczącego Szanowskiego, że sprawa do wyjaśnienia. Ja pierwszy raz słyszę o tym. Mówię o otwieranych oknach. Dla pani radnej Krynicki odpowiedź była następująca. Proszę bardzo. Kiedy mówiłem o tym pierwszym materiale, Wysoka Rada pamięta, iż nie zgodziliśmy się z zarzutami, które zostały tam postawione. Nie zgodziliśmy się również z propozycją wysokości kar. Przygotowane zostało wyjaśnienie, które zostało już przekazane. I proszę bardzo, panie radna może w każdej chwili w referacie ochrony środowiska zapoznać się i z tamtym materiałem, ale i również z tym, co do którego... Mówię z tym, który wyjaśnia i wręcz argumentujemy, że kara, która została naliczona, nie została naliczona do końca właściwie. A więc będzie pani, ja o tym mówię na ostatni raz, żebyśmy mieli argument. Nie tylko, że ktoś nas chce ukarać, tylko żeby pani znała również argument nasz. Czy ta kara podjęta przez Urząd Marszałkowski jest w pełni uzasadniona? Otóż oświadczam, że nie. I będziemy sprawę wyjaśniać do końca. Jeżeli pani chce kierować to do CBA, szczęść Boże, proszę bardzo. Tylko nie wiem co. Na pozostałe będziemy odpowiadać na piśmie. Słupy ogłoszeniowe. No ja rozumiem potrzebę tych słupów ogłoszeniowych, bo one służyć będą do innych celów również i to potrzebne. Potrzebne absolutnie. Potrzebne. Tak, no ja nie kwestionuję. Panie Przewodniczący, Radczyńska kwestionuje decyzję moją odnośnie ulicy Wojska Polskiego. Na piśmie Pani nam odpowiedź. Na piśmie. I w ogóle bym prosił, żeby Pani trochę czytała więcej na przykład moich odpowiedzi, które są publikowane. Jaki cel miała ta decyzja. Jakie rozmowy są prowadzone i w Warszawie, i w Białymstoku odnośnie nie tylko obwodnicy, która wreszcie już przybliża się, ale również odnośnie ulicy Wojska Polskiego, ja chcę powiedzieć, zabiegałem i będę i zabiegam o to, aby wreszcie skorygowano politykę na szczeblu centralnym, aby drogi krajowe w granicach miasta były w budżecie centralnym. Natomiast drogi krajowe w granicach miasta pozostawiono samorządom. I dzisiaj proszę mi znaleźć ponad 70 milionów złotych na przebudowę całości, całego odcinka ulicy Wojska Polskiego, bo tak jest wstępny, szacowany koszt. I o to idzie teraz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
Dziękuję. Znaczy, bo tu nam się znowu robi składanie interpelacji. Ja mam prośbę, żeby ograniczyć się tylko i wyłącznie do uzupełnienia swojej interpelacji, ewentualnie poproszenia o uściślenie odpowiedzi. Radny Jan Bajno chciał formalnie, czy... No to teraz to już w ogóle... No, to może na koniec. Radny Janusz Mieszkowski, proszę.
Szanowny Panie Prezydencie, a propos mojego pytania. Nie chodzi o to, żeby Pan powiedział, dlaczego Pan tak postępuje. Bo jak było, to wszyscy wiedzieli, jeśli chodzi o wręczanie tej nagrody. Wszędzie wobec ogłoszono, że Pan Prezydent przyznał pierwszemu od 50 tysięcy złotych. Na tę okoliczność jeszcze plakat stosowny został przedstawiony. Myślę, że też za konkretne pieniądze. I tam z podpisem wręczył Mieczysław Czerniacki. Pan był uprzejmy i łaskawie wziąć do pomocy Pana Przewodniczącego. I dobrze się stało, że pomógł Panu to wręczyć, ale ja myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zasygnalizować, że to była wspólna decyzja, bo inicjatywa była Pana Prezydenta, także i Rady Miejskiej, bo tak rzeczywiście było. Pytanie w dalszym ciągu aktualne. Dlaczego tak Pan Prezydent postępuje? I druga sprawa, Pan Prezydent raczył uprzejmie zażartować sobie z tej interpelacji, z tego mojej prośby o postawienie tego słupa. Jeśli Pan to traktuje w kategorii żartu, to proszę tych słupów nie stawiać. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radna Bernadeta Krynicka.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, jeżeli ja zadaję do Pana pytanie, interpelację, to nie po to, żebym sobie szukał odpowiedzi po internecie. Jeżeli miał Pan coś do powiedzenia, trzeba było to napisać. A jeżeli chodzi o CPA, to między innymi o te 5 zł za tonę, żeby sprawdziło, czy to było zgodne z prawem i nie było tutaj jakichś takich śmierdzących rzeczy przy okazji. Także CBA na pewno miałoby to sprawdzać, a Rada Miasta, jeżeli będzie się tak przyglądać na to, co tu się dzieje w tym temacie, to daj Boże. Dziękuję.
Dziękuję, Radna Andrzej Zuma, bardzo proszę. Panie Prezydencie, gwoli uzupełnienia. To znaczy będę musiał czekać na Pana odpowiedź aż do końca prawie sierpnia, gdzie tę sprawę można załatwić naprawdę w ciągu paru dni. To tylko po przesunięcie słupków i skoro tam są miejsca przygotowane, tu na starym rynku i można zwiększyć ten parking, bo ja mogę ze sobie poczytać za niegospodarność władz miasta, dlatego że nie są wykorzystywane parkingi. Bo to można interpretować i w ten sposób. Także proszę mi bardzo o załatwienie, może nie jest to duży koszt, bo to prawie żaden, wiadomo, że MPGKiM jest
sprawne i bardzo dobrze działa w Łomży, także załatwię mu to w ciągu paru dni. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję uprzejmie. Nie widzę więcej zgłoszeń. Stwierdzam, że punkt 5 zakończyliśmy. Przechodzimy do kolejnego punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014, druk 786-786-A. Czy do tego Komisja Finansów Skarbu Miasta, czy jakieś inne komisje zajmowały się tym tematem? Bardzo proszę, przewodniczący Janusz Mieszkowski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego 7 lipca opiniowała projekt zmian w budżecie w zakresie dotyczącym jej właśnie i jednogłośnie pozytywnie, 11 głosami zaopiniowała projekt uchwały w sprawie tych zmian. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radny Andrzej Wojskowski.
Opinia Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji z dnia 27 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014. Komisje Finansów i Skarbu Miasta oraz Sportu, Turystyki i Rekreacji wniosek prezydenta w sprawie zmian w budżecie na rok 2014, druk nr 786-786-A, analizowały na posiedzeniu w dniu 7 lipca i po wysłuchaniu wyjaśnień prezydenta miasta i skarbnik miasta oraz analizie materiałów Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
Dziękuję uprzejmie panu przewodniczącemu. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Lidia Konopka.
Komisja Finansów i Skarbu Miasta na wspólnym posiedzeniu z Komisją Sportu, Turystyki i Rekreacji wniosek prezydenta w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 analizowała na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2014 roku i po wysłuchaniu wyjaśnień prezydenta miasta i pani skarbnik oraz analizie materiałów Komisja Finansów i Skarbu Miasta w wyniku głosowania 9 głosami za, przy 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, radny Witold Chudziński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w zmianach w budżecie zostały wprowadzone dwie takie zmiany, czyli inicjatywy lokalne, połączenie ulicy, łącznika ulicy Bartniczej i jeszcze drugi. Zgłosili się 3 przedsiębiorców w ramach inicjatyw lokalnych na dojazdy z ulicy Piłsudskiego, czyli chodzi o hurtownię Komax, tam odzież i pan Ziemianczuk. Z tego względu, że przyjęto jest tak, że tym zawsze wydawała opinię Komisja Gospodarki Komunalnej, ale z powodu braku czasu, a z tego względu, że większość członków Komisji Gospodarki Komunalnej jest członkami Komisji Budżetu i Skarbu, a dokumenty zostały dostarczone, dlatego mam prośbę do członków Komisji Gospodarki Komunalnej o zaakceptowanie wyżej wymienionych zmian w budżecie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Maciej Głaski.
Dziękuję. Panie Prezydencie, ja jako, że nie jestem członkiem żadnej z komisji, która na ten temat obradowała, chciałbym się dowiedzieć, jak to się stało, że powstały dodatkowe koszty i to niebagatelne, bo około 250 tysięcy na wydatki osobowe przy tym programie Stop Wykluczeniu Cyfrowemu i kto jest odpowiedzialny za powstanie tych kosztów?
Tak. Teraz od razu pan prezydent odpowie? Tak, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, bo to jest głębsza sprawa. Głębsza sprawa polegała na tym, że firma warszawska, która była naszym partnerem, nie wykonywała absolutnie tych podstawowych zadań, które były im przypisane umową i porozumieniem. Dlatego podjąłem decyzję, i to trwało niestety trochę czasu, aby zerwać z tą firmą, z tym partnerem umowę. To nastąpiło, jeżeli dobrze pamiętam, około miesiąca temu. I w tym momencie miasto przyjęło w całości prowadzenie tego projektu. Z to wykluczeniem cyfrowym. Tam pojawiły się oczywiście również ze względu na to, że ta firma zawaliła, po prostu mówiąc popularnie, parę rzeczy, gdzie konsekwencją były dodatkowe koszty. Ale nie chciałbym pana w tej chwili wprowadzać, bo nie znam, nie pamiętam szczegółów w tej chwili. Jeżeli pan pozwoli, jest całe dossier przygotowane takie, udostępnię, że pan musi zapoznać się. Nie ma, mówię, wielokrotnie osobiście interweniowano do partnera. Prowadziliśmy rozmowy tu w ratuszu. Za każdym razem było przyrzeczenie z ich strony, że wszystkie sprawy wyprostują. Okazało się, oni prowadzili taki podobny projekt również w innym mieście i myśmy razem, tamto miasto również, Wołomin i Łomża, jednocześnie żeśmy zdecydowali, że partnerowi warszawskiemu dziękujemy, ale to musiał przejść proces, aby z tego partnera zrezygnować, bo on był w projekcie pierwotnym, podstawowym. I tyle mogę w tej chwili odpowiedzieć tak na żywo.
Bardzo proszę, Maciej Głaz z odwrotem.
Znaczy, panie prezydencie, chodzi mi przede wszystkim o to, jak miasto było zabezpieczone w tej umowie, bo wiadomo jest, że no, nie wszystkie firmy wywiązują się z podpisanych umów, ale faktem jest również, powinno być faktem, o dobre zabezpieczenie przed tego typu działalnościami. Czy miasto Łomża będzie w stanie odzyskać te dodatkowe środki, które z winy nie swojej, jak słyszę, będzie musiało ponosić? Czy jest takie zabezpieczenie w umowie i czy miasto ma zamiar występować o odzyskanie tych środków? Nie wiem, na drodze sądowej, czy na jakiejkolwiek innej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, Rana Bogumiła Olbryś.
Chyba jest. Szanowni Państwo, proponowane zmiany planu dochodów i w punkcie w planie dochodów bieżących zadań własnych mamy podpunkt 1.2. Ja chciałam zapytać, Panie Prezydencie, refundacja poniesionych kosztów, płata za zniszczenie terenu zielonini przy Zawadzkiej przez firmę, która zamontowała Wesołe Miasteczko. I to jest kwota tylko 1000 zł. Bardzo dużo idzie, tak jak przyznałam się do opinii moich przedmówców, którzy bardzo pochlebne słowa na temat uzielenienia, ukwiecenia naszego miasta. Ja też na ten temat się wypowiadałam już dawniej. Rzeczywiście dla porównania Ostrołęka, proszę zwrócić, kiedy jak ktoś przyjeżdża, ronda, jak są zrobione, a nasze ronda są przepiękne. Panie Prezydencie, jakim kluczem jest to liczone? Bo Wesołe Miasteczko pobiera opłaty, dość dużo opłaty. Ja ostatnio się nawet spytałam, jakie są opłaty za trampolinę czy za coś. No to są naprawdę dość duże koszty za jednego uczestnika takiej trampoliny. A zwrot tych za zniszczenie tego terenu zieleni jest tak mały, 1000 zł. Jakim to kluczem idzie? To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa zainteresowała mnie, niepokojąca rzecz dotycząca pałeczek Legionelli, która wystąpiła w bursie numer 2. I serdeczna prośba, no ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają, ale serdeczna prośba, Panie Prezydencie, aby właśnie chyba przez ten okres wakacji Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonała właśnie takiej kontroli zdatności wody, chociażby z tego tytułu tych pałeczek Legionelli, abyśmy nie mieli jakiejś sytuacji patowej w związku z, no za moment będzie rozpoczęcie roku szkolnego i dzieci często piją wodę bezpośrednio z kranu, bo wiemy, że woda w Łomży jest bardzo dobrą wodą, no ale z pałeczkami Legionelli wtedy nie będzie dobrą wodą, żebyśmy nie mieli jakiejś patowej sytuacji w okresie szkolnym. Więc serdeczna prośba, pewnie inni też się do tej prośby przychylą, że chodzi tutaj o zdrowie młodzieży, o zdrowie mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, radna Elżbieta Rocińska.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, ja chciałam się odnieść do swoich spostrzeżeń odnośnie wniosku Pana Prezydenta w sprawie zmian w budżecie w 2014 roku. I zauważyłam, chciałam się podzielić z Państwem, że bardzo dużo jest tych zmian w planie wydatków bieżących zadań własnych, w planie wydatków majątkowych zadań własnych. Dlaczego tego nie można było rozłożyć wcześniej?
Nawet na poprzedniej sesji wszystko się skumulowało i prezentuje Pan nam na sesji w miesiącu lipcu. Chciałam wrócić, pomimo że pytałam na Komisji Finansów, w planie wydatków bieżących, w podpunkcie 1.2, realizację projektu Stop Wykluczeniu Cyfrowemu. I dostrzegłam nieprawidłowości, Panie Prezydencie, że firma była nie warta uwagi, to ja to rozumiem, bo Pan rozwiązał umowę. Natomiast dlaczego nie ma spójności między Pana dokumentem, który Pan przedstawia Radzie, a mam na myśli zarządzenie, które Pan dzisiaj zaprezentował, i rozbieżności polegają na tym, że przy zmianach wydatków budżetowych jest mowa o 4 pracownikach, którzy realizowali projekt Stop Wykluczeniu Cyfrowemu, natomiast w Pana zarządzeniu, tutaj Pan nas informuje, że jest 7 osób. To jak to jest, Panie Prezydencie, ponieważ to są dosyć duże kwoty, a podana jest kwota, bo nie wszyscy mają materiał, 227 tysięcy złotych. I tak, Pan Prezydent nie brał udziału przy zatrudnianiu tych fachowców, natomiast teraz wnioskuję do Rady Miasta, żeby zwiększyć wydatki bieżące na realizację, na wynagrodzenie dla tych osób. Więc nie bardzo rozumiem, dlaczego jest takie działanie ze strony Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, kolejna rzecz, jeśli chodzi o te zmiany, to chciałabym Pana zapytać. Mam tutaj na uwadze punkt 18 w planie wydatków majątkowych własnych, a mianowicie chodzi o przebudowę sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej. Podaje Pan, że potrzebuje Pan pieniędzy na zapłacenie faktury za usługi, za roboty budowlane na 38 890 zł. To nie jest bagatela. Ja bym prosiła, żeby Pan nas dzisiaj poinformował, ile kosztuje remont Filharmonii. Myślę, że Pan to ma na pewno zanotowane, czy zna Pan sprawy na bieżąco. I z takich bardzo istotnych rzeczy jeszcze mam pewne wątpliwości. W ostatnim zdaniu Pan informuje radnych, że deficyt budżetu miasta w kwocie 23 160 zł, 23 160 200 zł zostanie pokryty zaciągnięcia kredytów i pożyczek 12 785 850 wolnymi środkami 10 374 350. Panie Prezydencie, czy ja dobrze rozumiem, że zaciąga Pan kredyt, jest Pan w trakcie realizacji zamówienia publicznego na kwotę 20 413 350, otwarcie ofert będzie 15 lipca. I również Pan podawał nam na sesji majowej, że Pan zaciąga ten kredyt na pokrycie deficytu na 12 785 850 zł i spłatę wcześniejszych zobowiązań. Podana jest kwota 7 627 500. To w sumie, Panie Prezydencie, to już jest 43 miliony, a jest miesiąc lipiec. To ile Pan zamierza jeszcze do końca w tej kadencji zadłużyć miasto? Bo ja jestem bardzo zaniepokojona i apeluję do radnych, żebyście zwrócili, co się dzieje w tych zmianach, jeżeli chodzi o budżet miasta. To na razie tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Jan Wajna.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Prezydencie, możliwe, że moja wypowiedź nie dotyczy bezpośrednio zmian w budżecie, czyli tegoż druku, ale inwestycji, które w ramach tejże tegoż budżetu jest realizowana. Dotyczy to ulicy Wojska Polskiego. Otóż jest przeznaczona, uważam, że niewielka kwota na dzień dzisiejszy. Oczywiście to Rada Miasta przegłosowała i takie były możliwości na dzień dzisiejszy, w tym roku około 1 000 000 złotych czy 1 000 000 złotych. Tak, proszę. Tak, przeznaczenie środków na tą inwestycję. Oczywiście jestem bardzo zadowolony, że ruszyła ta inwestycja w tym roku. Zresztą monitorowałem i monitorowałem
od dłuższego czasu poprzez swoje interpelacje, w tym roku też, i uzyskałem odpowiedź i bardzo prosiłem zarówno Radę, zresztą było moje wystąpienie podczas budżetu na temat budowy Wojska Polskiego, że wreszcie ruszymy z Wojska Polskiego. Niech to jest budowa, priorytetowa budowa. I czy istnieje możliwość, to jest oczywiście za wcześnie jeszcze w tej chwili dyskutować, ale przy następnych zmianach budżetu, jeżeli mam taką serdeczną prośbę, jeżeli istniałaby możliwość wygospodarowania środków, ażeby zwiększyć zakres jeszcze w tym roku. Ja pamiętam, że około 600 tysięcy złotych rocznie na remont wydawanych było, z dochodów szło to oczywiście budżetu państwa, bo to subwencji realizowane jest zadanie, ale jestem ogromnie zainteresowany, ażeby czym najszybciej ta ulica została zrobiona. Jest to potężna inwestycja, bo w odpowiedzi od pana prezydenta miałem podaną kwotę w granicach samego remontu, takiego w granicach 8 milionów złotych, co gdybyśmy weszli w pełną inwestycję, to znacznie tą kwotę by przekroczyła i to kilkakrotnie. Natomiast uważam, że jest to priorytetowa. W tym roku rozpoczęcie i postarajmy się, ażeby było zamknięcie w roku ubiegłym. Myślę, że to w przyszłym roku, żeby to było zamknięcie inwestycji. W tej chwili są ogromne problemy już komunikacyjne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Janusz Mieczkowski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, na sesji, na Komisji, przepraszam, Finansów i Skarbu zadałem pytanie, przez jak długi okres tych czterech planów, koordynator, menedżer promocji, inspektor nadzoru, informatyk, zarobili 227 tysięcy złotych i uzyskałem odpowiedź od pana prezydenta i pani skarbnik, że to było przez okres 2 lat. Mam pytanie, czy te pieniądze już im zostały wypłacone, czy nie zostały wypłacone i teraz dopiero będą wypłacane dla tych 7 znakowianych osób, o których mówiła pani radna Rawczyńska. Czy one już zostały wypłacone, czy dopiero będą wypłacane? Dziękuję.
Dziękuję, radna Wiołeckowski.
Panie Przewodniczący, przez Pana Prezydencie, Szanowni Państwo, w punkcie 1.8 Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby z pismem dnia 13 czerwca dyrektor DKDSSW czy prezydenta miasta o dofinansowanie remontu budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3 proponuje się zwiększenie dotacji celowej w kwotę 30 tysięcy z przeznaczeniem na remont chodników i odwodnienie budynku. Ja myślę, Panie Prezydencie, że ten ośrodek wymaga faktycznie remontu. Ja tylko chciałem zapytać z ciekawości zwykłej, bo tam będzie remont z okazji remontu ulicy Wojska Polskiego będzie układany chodnik, tak? I chyba nie wiem, czy na odwodnienie będzie robione, natomiast myślę, że te 30 tysięcy, tak sugeruję, to lepiej dać Panu Dyrektorowi na cały remont tego budynku, bo on wymaga środków wymogu, jeśli to jest możliwe, prawda? Bo wiem, że układanie chodnika będzie w ramach remontu ulicy Wojska Polskiego. To taka moja mała sugestia, nie wiem na jakie to tam jest, mówię, bo ta suma jest przydatna, bo tam wiele młodzieży i dzieci z naszego miasta uczestniczy we wszystkich kulturalnych imprezach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, radna Lidia Starobcińska.
Przepraszam bardzo, że zabieram drugi raz głos, ale chciałam uzupełnić swoją wypowiedź i prosiłabym pana prezydenta o wyjaśnienie z treści uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej numer 0013-9/14 z dnia 23 czerwca 2014, gdzie RIO zadało pytanie dla prezydenta. I chciałam z Państwem podzielić się, ponieważ zapoznałam się z tym materiałem wczoraj, jestem bardzo zaskoczona. Cytuję. Jeszcze uzupełnię, że RIO prosi o wyjaśnienie pana prezydenta, a wyjaśnienie dotyczy procedury związanej z zaciąganiem kredytu na 20 413 350 tysięcy gdzie Wadium należało już wpłacić 20 tysięcy, ale jest taka klauzula RIO. Miasto Łomża zamierza spłacać zaciągnięte zobowiązanie, dług do... Czy możecie... Bym prosiła o spokój, bo to jest bardzo ważne. Miasto Łomża zamierza spłacać zaciągnięty dług do 2027 roku. Przy czym od 2015 roku nie prognozuje się pozyskiwania nowych tytułów dłużnych. Począwszy od 2015 roku, źródłami finansowania rozchodów mogą być nadwyżki budżetowe zakładane w poszczególnych latach. Panie Prezydencie, proszę o wyjaśnienie, ponieważ o co tutaj właściwie chodzi taki zapis, który Pan uwzględnił, starając się o kredyt, że tylko kredyty do 2014 roku, a później to z własnych środków. I jeszcze chcę Państwa poinformować, że kredyt będzie spłacany dopiero od 2018 roku. Także wcześniejsze kredyty z 2013 roku, te 41 tysięcy, od 2017 roku. A natomiast ten kredyt będzie, który w tej chwili jest procedowany, od 2018 roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy pan prezydent jest gotowy odpowiedzieć na te wszystkie pytania? Nie jest pan gotowy. Bardzo proszę.
To znaczy gotowy mogę być i mogę godzinę jeszcze odpowiadać na to pytanie. Ale nie, ja proszę, żeby w sprawie... Stop wykluczenie cyfrowemu zabrała głos pani naczelnika Bardzo.
Tak, nie ma problemu, tylko pan prezydent musi się zgłosić. Tu po prostu zaznaczymy, że pani naczelnika Dubowska odpowiada. Bardzo proszę.
Chciałabym wyjaśnić i uzupełnić to, co pan prezydent powiedział na temat informacji i kwalifikowalności wydatków poniesionych przez partnera. Otóż na ten moment ta kwota, jaka została zabezpieczona, 227 tysięcy złotych, jest to kwota wydatków poniesiona przez partnera. I odpowiadam na pytanie, a więc te wynagrodzenia, które były wypłacone partnerowi, były świadczone od października 2011 roku. Te wydatki były poniesione przez nas z zaliczki. Zabezpieczyliśmy środki w tej wysokości, ponieważ władza wdrażająca zakwestionowała zasadność poniesionych wydatków. I w tym momencie, dopóki nie zostaną uwzględnione nasze wyjaśnienia, a takie wyjaśnienia złożyliśmy, musieliśmy wprowadzić zabezpieczenie zwrotu tych środków do władzy wdrażającej. Natomiast wracając do zarządzenia prezydenta miasta, w tej chwili faktycznie został rozbudowany zespół projektowy. Należało wskazać, kto będzie otrzymywał wynagrodzenie i to wynagrodzenie będzie także pochodziło w ramach projektu. W 100% będzie finansowane one z kosztów kwalifikowalnych projektu. Będą to wydatki na dodatki, na takie wynagrodzenia i na taką zmianę struktury zgodziła się władza wdrażająca. Należało to przeformułować, ponieważ po naszej stronie w ramach projektu mieliśmy wskazane dwa stanowiska, które pracowały nad samym projektem. Niestety rozbudowany ten zespół musiał być, znaczy ciężar jak gdyby odpowiedzialności został przekierowany na nas i musimy zakończyć projekt sukcesem. I to jest wszystko w tym temacie. Są to całkowicie koszty kwalifikowane w ramach projektu. Dziękuję.
Dziękuję. Ja tylko zanim udzielę głosu koleżance Bogumile, to chciałem uprzejmie przypomnieć, że o 13 i tak ogłaszam przerwę, więc jeżeli nie wyrobimy się z sesją do godziny 13, to wracamy o godzinie 15 i będzie sprawdzana lista obecności. To tylko tak... No jest to. Tu leży. A to jest, no to dobrze, no to Wandzie, spokojnie, no to my widzimy, kogo nie ma. No. Dobrze, radna Bogumiłowicz, proszę bardzo.
Przewodniczący, panie prezydencie, pani Aniu. Pani Aniu, cytuję pani słowa. Projekt musi być zakończony sukcesem. To jest troszeczkę niepoważne.
Ja wiem, że potrzebne są w takich projektach ewaluacje, efekty i tak dalej. Ale pani Aniu, ja nie chciałam zawracać głowy ani panu prezydentowi, ani radnym, prosząc o taką skromną rzecz. Czy w zespole szkół weterynaryjnych zostało wykonane takie łącze cyfrowe, a propos internetu? Rozkopana została droga i droga i chodnik tam są w bardzo kiepskim stanie. Czekają w kolejce a propos uchwały budowy dróg i chodników. I wykonawcy tejże inwestycji rozgrzewali to. Stare, no jeszcze w miarę jako takie płyty chodnikowe zostały zdjęte i niestety nie wszystkie zostały założone. Ja prosiłam pewne osoby, niestety zostało to jak gdyby bez echa. I tu widzimy, te osoby pobrały po 100 tysięcy złotych. To jest niebywałe, panie Aniu. I taka śmieszna rzecz jak położenie na to samo miejsce tych płyt chodnikowych, żeby dzieci nie badebrały się w błocie i tak przy zniszczonym chodniku. No to wyciągamy z tego i tutaj do słowa pani, no projekt musi być zakończony sukcesem. O jakim sukcesie mówimy? Że ktoś bierze gigantyczne pieniądze, pieniądze wszystkich nas, podatników, bo przecież ich środki zewnętrzne to my też wpłacamy do Unii Europejskiej, proszę państwa, i każdy o tym doskonale wie. I teraz takie, no takie teksty. Ja bym bardzo prosiła, żeby 1 wrzesień był z tymi ja może nie ciekawiłem płytami, ale jednak one były i tam było czysto. A w tej chwili to jak deszcz popada, to wszystko nosi się do budynku szkoły. To są koszty dodatkowe na sprzątanie. Także bardzo proszę teraz oficjalnie pani Aniu o uzupełnienie. Oczywiście to jest pośrednio do pani, bo wykonawca doskonale wiedział, co zrobił i niech doskonale to zrobi, żeby ten sukces i efekt był finalny, prawidłowy. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Prezydent Czerniawski, bardzo proszę.
Ja bardzo proszę, proszę się odnieść do wypowiedzi pani radnej Olbrzyś. Pani radna, ten projekt to nie chodniki. Chodniki oczywiście są ważne i w każdej chwili, kiedy zauważymy, że wykonawca zostawia po sobie bałagan na pieniądze wzywany do usunięcia tych wad. Ale program z tą wykluczeniem cyfrowemu to jest potężny, piękny program. Trzeba się po prostu trochę z nim zapoznać bliżej. I dlatego mówimy o sukcesie. Bo to jest dla mieszkańców Łomży robione. Dla najuboższych ludzi rodzinnych. Dla placówek oświatowych. Tyle. Dzień.
Jeszcze. Znaczy jeszcze rozumiem ad vocem, tak? Bardzo proszę. To czerwonym. Bardzo proszę.
Ostatnie zdanie. Panie prezydencie, tak, ma pan rację. Efekt, znaczy cel główny, strategiczny cel tego programu doskonale znam, panie prezydencie, bo zapoznałam się. Tak skorzystają biedne osoby. Sama nawet informowałam takie osoby, które spełniają kryterium tego z programu, aby uczestniczyły, aby miały możliwość bezpłatnego internetu. Panie prezydencie, znaczy, w tym momencie ja rzadko jak gdyby zwracam panu uwagę, ale troszeczkę jest mi przykro, panie prezydencie. Ja mówię właśnie o tym, co pan powiedział. O bałaganie. Zostało coś no, w jakiś sposób destruktywnie zrobione, więc niech to wróci do stanu pierwotnego. Dzięki za internet, ale firma zostawiła po sobie bałagan. Prosiłam, żeby to zostało uzupełnione. Zostało to bez echa, więc jeszcze raz o tym mówię. I proszę nie zarzucać nieznajomości programu, bo jako radna się orientuję i tak jest to dobro, doskonałe dobro, ale za to dobro my żeśmy dobre pieniądze zapłacili i co wcale nie jest takie tanie, panie prezydencie. Dziękuję.
Bardzo proszę, radna Elżbieta Rupcińska.
Szanowni Państwo, ja chciałam się odnieść jeszcze do wypowiedzi pani Bogusi, ponieważ czuję się również zaniepokojona stwierdzeniem pana prezydenta, że jesteśmy niedoczytani, niedouczeni. Nie ma pan podstaw tak stwierdzić, panie prezydencie. Mówił pan, że to jest wspaniała sprawa, piękny program. Pana pracownik mówi, że musi zakończyć się sukcesem. Proszę odpowiedzieć radnym i mieszkańcom, ponieważ jesteśmy na pewno na wizji, dlaczego w projekcie miało być 500 beneficjentów, a jest 190. Co miasto robiło i co robi, żeby beneficjentami byli mieszkańcy Łomży w takiej ilości, jaką zakłada projekt. I jak można mówić pani naczelnik o sukcesie, jeżeli pani nie pozyskała tylu beneficjentów, nawet nie ma pani 50%. Więc zaczekajmy z tymi sukcesami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę radny Maciej Głaz.
Znaczy, powiem tak, im bardziej się temu przysłuchuję, tym bardziej, tym mniej jestem przekonany, że to, co pan prezydent mówi, jest do końca prawdą. Bo zaczynam się zastanawiać, czy ten program w ogóle nie jest zagrożony. Czy osiągniemy efekty oczekiwane, czy zakończymy ten program, czy nie będziemy musieli oprócz tych 230 tysięcy zwracać jeszcze całej kwoty do budżetu Urzędu Marszałkowskiego, ile się nie wiem, no, to znaczy no, Unii, do tych środków zwracać, więc proszę o odpowiedź, jak wygląda sytuacja, czy jest jakiekolwiek zagrożenie realizacji tego programu i osiągnięcia efektów końcowych, bo to też jest istotne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, radna Bernadeta Krynicka.
Dziękuję bardzo. Chciałam podkreślić wymagania, które są stawiane w tym projekcie dla osób, które mogłyby skorzystać z tego programu. Nie dziwię się w ogóle, że nie będzie chętnych, ponieważ są takie obwarowania, bo mam dziecko pełnoletnie, niepełnosprawne, które mogłoby skorzystać z tego programu, ale niestety nie zaryzykuje skorzystania. Także proszę zwrócić uwagę co do obwarowań i jakie musi warunki spełnić potencjalny klient, żeby z tego skorzystać. I nie wierzę w powodzenie tej akcji. Nie wierzę, pani naczelnik. Nie uda wam się przy takich obwarowaniach zdobyć 500 chętnych. Dziękuję.
Dziękuję. Tak, może... Pani naczelnik najpierw, tak? Bardzo proszę.
Przepraszam za sformułowanie, bo być może niefortunne, bo sukces, ja odbieram to zakończenie projektu i tak jak powiedzieliśmy, 500 osób chcemy uzbierać. Pan prezydent powiedział, budujemy infrastrukturę, dostarczamy internet. I taki sukces miałam na myśli, natomiast nie chodziło mi o jakiekolwiek inne podteksty. Faktycznie w dniu dzisiejszym mamy 200 osób. Ale chcę powiedzieć Państwu, że na dole w tej chwili są podpisywane umowy z uczestnikami i te osoby zostały zaproszone już do podpisywania umów. Od poniedziałku będziemy instalować u beneficjentów, u 200 osób, anteny i będziemy wprowadzać już konstrukcję przesyłu dostarczania internetu dla tych uczestników. To, co omówiliśmy, zawsze na terenie Łomży mamy ponad 3 tysiące rodzin, które otrzymują zasiłki rodzinne. I tu chciałabym się odnieść do kryteriów naboru i uczestnictwa. Te kryterium zostało określone przez władzę wdrażającą, która ogłaszała konkurs. I te parametry, a więc te kryterium kwoty 465 zł na jedną osobę bądź miesięcznego dochodu 300 tysięcy, są to kryteria określone ustawowe, aby przyznawać prawa doświadczenia pomocy społecznej. Są to później kwoty 500 zł bądź 583 zł przy zasiłkach rodzinnych i te kryteria są określone i on musi spełniać osoba, żeby otrzymywać ten bezpłatny internet. Tak jak mówiłam, na terenie Łomży mamy ponad 3 tysiące osób, które otrzymują zasiłki rodzinne, a więc grupa 500 osób nie była wyśrubowaną grupą osób, do której nie mogliśmy kierować projektu. W tej chwili ruszamy z kampanią promocyjną, ruszają szkolenia i podłączenia do internetu. Zatem mam nadzieję, że w niedługim okresie czasu zostanie uzbierana pełna liczba 500 osób. Czy program nie jest zagrożony? Szanowni Państwo, program ma być zamknięty do maja 2015 roku. A więc zabrakło nam w tym momencie jeszcze 300 beneficjentów. Ja mam nadzieję, że tych beneficjentów uzbieramy. W tym momencie nie mogę odpowiadać, co będzie... Znaczy nie gdybajmy, nie wróżmy, bo podłączenia i szkolenia spowodują to, że przyjdą ci beneficjenci. Bo to była bariera główna, że długo czekaliśmy na zbudowanie tego światłowodu i szkieletu i to było to ograniczenie, że nie zwiększała nam się liczba osób chętnych do udziału. Czy osoby niepełnosprawne, jeszcze wrócę do tego, osoby niepełnosprawne nie muszą wykazywać się dochodami, a więc osoba, która ma orzeczenie o stopniu sprawności znacznym bądź umiarkowanym nie musi nam przedstawiać dochodu. A więc takich osób na terenie Łomży też mamy dość sporo. I to jest chyba wszystko, co już jak gdyby zapamiętałam. No trudno mi jest, będę nadal z LTR rozmawiała o naprawie chodników przy ulicy Sachakonki. I to wszystko, to dziękuję.
Jakobu przyjdzie. Dziękuję. Teraz mam zgłoszenie, ale to nie, proszę się nie sugerować, to nie jest nasza pani skarbnik, tylko w jej imieniu pani kierownik. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja chciałabym udzielić odpowiedzi na dwa pytania, które były w związku ze zmianami w budżecie miasta. Po pierwsze, cała wartość zadania przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży opiewa na kwotę 1 076 713,33 zł. 777 tysięcy to jest pierwotna umowa i te środki były zabezpieczone w wydatkach, które nie wygasają z upływem 13 roku. Natomiast 303 tysiące było w tym roku w budżecie i teraz zwiększamy tylko o tą końcóweczkę niewykorzystaną z niewygasłych budżet tego roku. Także wartość zadania się nie zmieni, natomiast przesuwamy tylko jakby z niewygasłych do budżetu bieżącego roku. Jeżeli chodzi o kredyty. W budżecie miasta na ten rok mamy zapisany kredyt 20 413 350 zł. Kredyt ten na taką kwotę został rozpisany przetarg, otwarcie ofert będzie 15 lipca. Kredyt ten zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 627 500 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 785 850 zł. W ramach tego kredytu będą realizowane takie zadania inwestycyjne jak przebudowa ulicy Wojska Polskiego 1 100 000, usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży trzeci etap 3 800 000, przygotowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych drugi etap 6 200 000, budowa hali sportowej przy drugim liceum ogólnokształcącym 1 685 850 zł. Ten kredyt przewidywany jest do spłaty w latach 2018-2027. I taki termin spłaty był ustalony ze względu na konieczność zachowania wskaźników z artykułu 243. Po prostu nie mogliśmy więcej pieniędzy przeznaczyć do spłaty w latach 14, 15, 16 i 17, ponieważ groziłoby to zachwianiem wskaźników, które mamy. Dlatego ta spłata jest rozłożona na czas późniejszy. Jeżeli chodzi o to pytanie pani radnej Rabczyńskiej, tak faktycznie od przyszłego roku nie mamy zaplanowanego żadnego kredytu do wzięcia. To jest ostatni rok, kiedy są kredyty. Także nie przewidujemy takiej konieczności, takiej potrzeby, żeby dalej zadłużać. Będziemy po prostu spłacać te kredyty, które do tej pory wzięliśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Radny Maciej Głaz.
Dziękuję. Ja chciałem się odnieść do tego gdybania. Musimy gdybać i pytać, bo o ile mnie pamięć nie zawodzi, to o ten projekt pytaliśmy dużo, dużo razy, dużo wcześniej, bo tam ciągle coś się działo nie tak, ciągle były opóźnienia. Tak, mówimy o projekcie wykluczenia cyfrowego. I uzyskiwaliśmy odpowiedzi, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko jak trzeba. Na koniec okazało się, jak zwykle powiem, że niestety nie wszystko jest pod kontrolą i że pieniądze z miasta znów uciekają. I dlatego te nasze dociekania i pytania, czy ten projekt się uda, bo ja nie kwestionuję, to jest naprawdę bardzo dobry, bo w mieście zostaną światłowody, to jest rozbudowana sieć, skorzystają ludzie, ale żeby to był naprawdę dobry projekt i żeby był sukces, to trzeba niestety tego pilnować.
i to pilnować dobrze, żeby nie stracić i nie dokładać, a zyskać, tak jak jest to założone. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja bym poprosiła o udzielenie odpowiedzi, kiedy Pan Prezydent zamierza zaciągnąć następny kredyt. Jak będzie rozpatrzenie ofert 15 lipca? Następny kredyt planuje Pan kiedy zawrzeć i na jaką kwotę? Dziękuję.
To bardzo proszę tak konkretnie odpowiedzieć, żeby było to jasne. Bardzo proszę.
W wysokości 20 413 350 tysięcy jest jedynym kredytem zaplanowanym do wzięcia w tym roku. Jeżeli przetarg będzie pozytywnie rozstrzygnięty 15 lipca i w dniach następnych, planowany termin podjęcia kredytu jest od 1 sierpnia. Natomiast będziemy to zaciągać w miarę potrzeb, ale wszystko planujemy do zaciągnięcia w tym roku. Innych kredytów nie mamy, ani na przyszły rok, ani na żadne lata kolejne. Nie planujemy zaciągnięcia żadnych kredytów.
Dziękuję. Prezydent Czerniawski. Nie, no to możemy zrobić taki punkt oddzielny, bo... Bardzo proszę.
Przepraszam bardzo, że tak może zabieram głos natrętnie, ale sprawa jest bardzo poważna. Panie Przewodniczący, niech Pan się nie obraża. No, Pana może akurat sprawy finansowe nie interesują, natomiast mnie bardzo interesują, ponieważ jestem osobą odpowiedzialną. Panie Prezydencie, proszę odpowiedzieć, nie planujecie Państwo zaciągać kredytu w 2015 roku? A z czego będziemy spłacać zobowiązania? Z czego? Z dochodów, ze sprzedaży majątku? Proszę odpowiedzieć. I mam nadzieję, że wszystko będzie w protokole. Dziękuję bardzo.
Proszę odpowiedzieć, Panie Prezydencie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałbym najpierw powiedzieć, aby Pani Przewodnicząca Raczyńska raczyła, bo był zarzut, że tyle zmian robimy w tej chwili, przesunięć budżetowych. Otóż chcę Panią poinformować, że środki niewygaszające z roku 2013 mogą być wykorzystywane do miesiąca czerwca. I nie potrzeba byłoby robić tu żadnych, powiedziałbym, podejmować decyzji uchwałą, aby zabezpieczać wykorzystanie tych środków na te cele, na które one były przeznaczone. One muszą wejść już do budżetu roku bieżącego. I to jest zasada. Zasada wynikająca z ustawy o finansach publicznych. Począwszy od Sejmu, a skończywszy na radach stopnia podstawowego. A więc tu nie ma żadnej rewolucji. Jest to uporządkowanie ustawowe i jest to wymóg ustawowy, Pani Przewodnicząca. Jeżeli chodzi o kredyty przyszłe, byśmy już o tym mówili. Z dochodów bieżących. Nie przewiduje się na dzień dzisiejszy zaciągania dalszych kredytów. Ale jednocześnie chcę, ponieważ mieszkańcy może też mają z nami kontakt, poinformować, że my dziś spłacamy kredyty zaciągnięte wiele lat wstecz. Od 2009 roku począwszy, spłacamy kredyty. One dotyczyły, jak parę razy mówiłem, i zakupu autobusów, i budowy stadionu, i budowy hali, i innych inwestycji, które były podejmowane i słusznie przez pływanie i tak dalej, przez poprzednią radę, poprzedniego prezydenta, czy prezydentów. To nie jest tak, że myśmy akurat skumulowali w tej chwili te 100 ileś milionów złotych, to jest dług, który wykreowała obecna Rada i obecny prezydent. No trzeba wreszcie czytać dosyć szczegółowo. I nie opowiadać, bo wieś idzie w świat. A wieś nieprawdziwa. Krzywdząca i Radę, i prezydenta, i poprzednią Radę, i poprzednich prezydentów. Bo inwestowali. Dzisiaj, Szanowni Państwo, proszę mi pokazać, powtarzam się, jakikolwiek samorząd w kraju, który, jeżeli chce inwestować, pozyskiwać środki zewnętrzne, obojętnie w jakiej wysokości, Jeszcze raz podkreślam, myśmy pozyskiwali w ostatnie lata środki na poziomie nie niższym niż 70%, a w wielu wypadkach 90%. Mieliśmy zrezygnować z tego? Mając, kiedy mogliśmy wziąć 30 milionów przy 10% tylko naszym udziale. 6 milionów, a 27 jest ze środków unijnych. Słyszy pan przewodniczący Wyszkowski na komisji mówi o trosce za każdą złotówkę, europejską, unijną również. I ja takim jestem. Tylko to jest pewna polityka. Czy mieliśmy po prostu w kokonie się zamknąć, nie inwestować i mówić, że mamy dochody, mamy pozytywny rezultat, jeżeli chodzi o dochody miasta, zero zadłużenia. Nie ma samorządu dzisiaj w kraju, który by się nie zadłużał i tym bardziej się zadłuża. Podawałem państwu już parę razy. Proszę się przekonać, jaki jest zadłużony Białystok, Suwałki i Łomża. Łomża najmniej jest zadłużona z tych trzech miast. I żałuję nawet.
Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy projekt uchwały zawarty w druku 786A. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników. Za 13, przeciw 1, wstrzymało się 7, głosowało 21. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Przechodzimy do decyzji punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach wprowadzamy przez miasto Łomża, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat, druk 785-785A. Wiedząca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Zaczynamy od opinii komisji. Bardzo proszę, przewodniczący Janusz Mieczkowski.
Komisja 7 lipca jednogłośnie, pozytywnie, 12 głosami za, zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Będziemy głosować. Przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały zawartego w druku 785A. Proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyniki. 120 przeciw, 0 trzymało się, 0 głosowało 20. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu, punktu 8. Informacja o nawiązaniu współpracy z inwestorami do podłomżyńskiej strefy, specjalnej strefy ekonomicznej Suwalskiej. Wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Gospodarowania Elektrycznego, druk 789. Bardzo proszę, przewodniczący Maciej Głaz.
Dziękuję bardzo. Opinia Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 8 lipca bieżącego roku w sprawie nawiązania współpracy z przedsiębiorcami do Łomżyńskiej Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Komisja na posiedzeniu w dniu 8 lipca w wyniku głosowania 8 głosami za jednogłośnie przyjęła informację zgodnie z drukiem nr 789. Dziękuję.
Dziękuję. Chciałem państwa poinformować, że na sali znajduje się, przybył do nas gość, pan Marek Koprowski, główny specjalista w Wydziału Obsługi Inwestorów z Suwalskiej Strefy Ekonomicznej. Witamy pana Marka. Jeżeli by były jakieś pytania, to oczywiście jest taka możliwość. Otwieram dyskusję, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Nie widzę. Dziękuję serdecznie, że Rada informację przyjęła. Dziękujemy panie Marku za przybycie, za obecność. Życzymy oczywiście strefie samych sukcesów, bo to będzie także z kością dla nas. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 11. Ten realizacji Miejskiego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za ubiegły rok, druk 784, Praca Komisja Rodziny. Bardzo proszę o opinię pani przewodnicząca Bogumiła Olgoś.
Opinia Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie informacji z realizacji 2013 roku Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w na lata 2008-2013, druk 784. Po wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informacja została jednogłośnie 6 głosami za przyjęta. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania, głosować będziemy pozytywną ocenę realizacji Miejskiego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z ubiegły rok. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie, kto z państwa radnych jest za, pozytywną ocenę, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję, proszę o wyniki. za 19,0 z roku słowa 19 stwierdzam, że Rada pozytywnie oceniła realizację programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych za ubiegły rok. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 10. Informacja dotycząca realizacji projektu Domek Pastora, druk 787, wiodąca Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji. Zaczniemy od opinii komisji. Bardzo proszę, przewodniczący Andrzej Wojtkowski.
Opinia Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji z dnia 7 lipca w sprawie informacji dotyczącej realizacji projektu Domek Pastora. Komisje Finansów i Skarbu Miasta oraz Sportu, Turystyki i Rekreacji i informacje prezydenta dotyczące realizacji projektu Domek Pastora, druk nr 787, analizowały na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2014 roku i po wysłuchaniu wyjaśnień prezydenta miasta i naczelnika Wydziału Inwestycji oraz analizie materiałów Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji w wyniku głosowania 6 głosami za jednogłośnie przyjęła ją do wiadomości.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada informację przyjęła. Przechodzimy do przedostatniego punktu, 11. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady. Ja bardzo szybko odczytam. Będziemy musieli podjąć kilka decyzji, to tak szybciutko. Pierwsze pismo prezydenta Dobosza, że bardzo przeprasza, ale w dniach 7-18 lipca przebywa na urlopie wypoczynkowym i przeprasza za swoją nieobecność. Kolejne pismo prezydenta Wiesława Czerniewskiego do pana Sławomira Szumskiego, prezesa zarządu Polsuper spółka z o. Dzisiaj otrzymaliśmy to pismo, pani Dorotka przed chwilą wam je rozdała, także nie będę czytał treści tego pisma. Kolejne pismo pani Krystyny Pieńkowskiej skierowane do Urzędu Miejskiego, ale trafiło do Rady, ale już nie będziemy tego po prostu prześlemy do prezydenta decyzję Rady i tak będzie też dobrze. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Też Państwo otrzymaliście to pismo. I będziemy głosować przesłanie do prezydenta z prośbą o udzielenie odpowiedzi Radzie Miejskiej. I zainteresowany, to jest jakby jasno, bo to jest wniosek. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za przesłanie pisma do prezydenta? Pani Krystynie Pieńkowskiej. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyniki. Za 17,0 wstrzymałem się, 0 głosowało 17, stwierdzam, że Rada pismo przekazała. Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które otrzymaliśmy, zgodnie z ustawą i tak dalej, chodzi o przyznanie w katolickiej bursie szkolnej imienia księdza kardynała Wyszyńskiego Wąży dotacji w wysokości 70 tysięcy oraz na remont dachu całość zadania 140 tysięcy. Pismo Państwo otrzymali. Pismo, i to jest ważna sprawa, pismo pana prezydenta Dobosza do Rady Miejskiej z prośbą o wyznaczenie trójki radnych do pracy w zespole koordynującym budżet obywatelski na przyszły rok. Żeby nie przedłużać, moja propozycja jest taka, jak nie ma nowych zgłoszeń, to ta trójka, która była, myślę, że się sprawdziła. Czy są jakieś inne zgłoszenia? Nie, to jaka to była trójka? Andrzej Modzelewski, Andrzej Grzymała i... Nie, i Maciej Głaz, tak? Dobrze, kto z Państwa radnych w takim razie przegłosujemy tę trójkę, proszę o przygotowanie głosowania, czyli radny Maciej Głaz, radny Andrzej Modzelewski, radny Andrzej Grzymała do zespołu koordynującego budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Tak, momencik musi, więc bardzo proszę. Kto z Państwa jest za powołaniem tych radnych do tego zespołu, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyniki. Za 16, przeciw, 0, wstrzymało się 4, głosowało 19. Powołaliśmy członków Rady do tego zespołu. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Uchwała numer 2543/14 z 26 czerwca. Kolegium Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Sprawy rozpatrzenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości postanowią umorzyć postępowanie nadzorcze. Uzasadnienie Państwo radni otrzymali. Podlaski Urząd Wojewódzki, rozstrzygnięcie nadzorcze. To są dwa rozstrzygnięcia tożsame z 30 czerwca dotyczące nieważności paragrafów 3 uchwały 462 i 464, obie z 28 maja 2014 w sprawie założenia miejskiego żłobka numer 1 i 2. Uzasadnienie Państwo otrzymali. Mogę jedynie powiedzieć, że nie wstrzymuje to w żaden sposób stworzenia tych żłobków, to jest tylko sprawa formalna. Tyle, jeżeli chodzi o pisma skierowane do Rady. Zamykam ten punkt, przechodzimy do punktu 14. Sprawy różne. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś sprawy różne? Bardzo proszę, Rada Krynicka.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam zapytać pana prezydenta, jeszcze jedno pytanie zadać. Odnośnie zagospodarowania przestrzennego osiedla Zawady Przedmieście. Panie prezydencie, czy jest w tych planach wytyczona droga z Zawady Nowe do Łomży? Ponieważ istnieje problem, bo bardzo dużo osób porusza się przez alejki cmentarne i motorynkami, rowerami, więc nie za bardzo to wypada.
i ratusz powinien trochę, powinien zająć się tą sprawą i spróbować nad tym popracować i tą drogę stworzyć tam, zbudować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radna Hanka Gołowska.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałabym króciutko podziękować za pomoc w organizacji 14 Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, podziękować dla służb porządkowych, bo tu jest bardzo długa lista, proszę Państwa, przy organizacji Straży Miejskiej, Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, dla całego zespołu MOSIR-u, bo mam na uwadze tutaj i pływalnie, i stadion, i bulwary miejskie, jak również szkołom. I pozwólcie Państwo, że wymienię publiczne gimnazjum numer 1, szkoła podstawowa numer 7, numer 5, numer 9, numer 10 i zespół szkół ekonomicznych, jak również dla dyrekcji, bo była obsługa przy nagłośnieniu Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych. To taki ogromny zespół, który wspierał nas w organizacji tej ogromnej ilości uczestników, bo było ich ponad 800 przez cały tydzień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Radny Maciej Głaz, proszę uprzejmie.
Ja chciałbym tylko w związku z tym pismem, które pan prezydent skierował do pana prezesa Pol Super Spółka ZOO. Chodzi o udział NPGKM w sprzątaniu Warszawy. Tutaj mamy napisane, że pan dyrektor złożył odpowiednie wyjaśnienia i tu są w załączeniu, panie prezydencie, gdyby można było i nie było to tajemnicą państwowo, żeby pan prezydent dołączył te wyjaśnienia do odpowiedzi na moją interpelację.
Tak, bardzo proszę, prezydent Czerniawski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pan przewodniczący ma dzisiaj głos dobre poczucie, dobrego humoru. MPGKM nie sprzątało, nie sprząta i nie będzie sprzątać Warszawy. Zaoferowało się przekazać swoje doświadczenia, swoją wiedzę. I oświadczam tak jak napisałem przecież w tym piśmie, które Wysoka Rada otrzymała, że sprawa nie jest jeszcze zakończona. I tyle, no. Będzie wyjaśnienie, ja oczywiście przekażę te materiały, o które pan prosi, panie przewodniczący, nie ma żadnej tajemnicy. Ja kiedy otrzymałem pierwsze pismo, też byłem trochę zaskoczony. Nie posiadałem żadnej wiedzy, nikt mnie nie informował o tym, że przekazuje się taką wiedzę, doświadczenie swoje jakiejś firmy warszawskiej. Także nie chciałbym po prostu kontynuować tego. Nie chciałbym tego kontynuować, bo naprawdę nie jest to... Dzisiaj ja Państwu powiem już w sprawach różnych. Wczoraj otrzymałem ostateczne pismo z Ministerstwa Ochrony Środowiska, że nie da się rozdzielić kwater i mówię o miastowie. Nie da się pogodzić, aby część została jako dalej część Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, a kwatery, żeby były zarządzane przez spółkę. Także od dnia dzisiejszego praktycznie rozpoczynamy całą pracę, aby zakład miastowy w całości przekształcić w spółkę. No, ale musieliśmy mieć na to, długo żeśmy czekali na odpowiedź narodowego, no z Ministerstwa Ochrony Środowiska przede wszystkim, bo to dla nas było wiążące jak gdyby. Także to jest dzisiaj zasadnicza rzecz, nad którą pracujemy. Natomiast w tej sprawie jeszcze raz panu przewodniczącemu Gozowi pragnę przekazać informację, że wyjaśnimy do końca. I druga sprawa, pani radna Krynicka, nie bardzo wiem o zawady nowe, o jaką drogę. Nie odpowiem w tej chwili. Proszę? Nie odpowiem w tej chwili na to pytanie. Przy najbliższej okazji udzieli pani odpowiedzi.
Radny Maciej Głaz.
To znaczy, panie prezydencie, tak, jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenie, to tam również było wyraźnie napisane użyczenie sprzętu i zamiatanie. Ale to już poza konkursem. A jeśli chodzi o drugi temat, który pan poruszył, składowiska, no niepotrzebnie tracony czas. ja mówiąc o tym, mówiłem o wydzieleniu całego zakładu. Nie wiem, skąd przyszedł pomysł o rozdzielaniu kwater i reszty zakładu. To jest w ogóle niezgodne z prawem, także gdyby mnie ktoś taki pomysł przedstawił, to od razu bym powiedział, że mówi bzdury, co zresztą potwierdziło ministerstwo, czy Wydział Ochrony Środowiska, no bo cały zakład powinien być przekształcony w spółkę i oddzielony zupełnie od NPGKiM-u.
Bardzo proszę, prezydent Czerniawski.
Panie przewodniczący, głos. Proszę nie używać takich kategorycznych stwierdzeń, bo tu żadnego błędu nie popełniłem. Miałem prawo wyjść z taką propozycją. A dlaczego? Otóż pan odpowiada, pan w tym zakładzie przecież pracował. Dochody, które przynosi wysypisko śmieci w Miastkowie, idą do budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej. I z tych środków remontuje się nieraz i ulice, i mieszkania, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest czysty dochód. To ubędzie, bo powstanie spółka. Ja patrzyłem na zakład budżetowy, panie przewodniczący, który służy usługami mieszkańcom Łomży. Ja nie mówię o mieszkańcach Łomży. Na wysypisku śmieci zarabia i te pieniądze przeznacza na zaspokojenie niektórych potrzeb mieszkańców Łomży. Jasne jak drut.
Nie wiem, coś tu samo znaczy. Janku, jeszcze raz czerwonym, bardzo proszę. Czerwonym. Radny Jan Bajno, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowna Rado, z tego miejsca chciałbym przede wszystkim pogratulować organizacji pani Hannie Gałązka, tu naszej koleżance, organizacji igrzysk polonijnych. Bardzo mało się mówi tutaj na tym forum, a jest to uroczystość, która jest o zasięgu międzynarodowym. To jej jest wkład przede wszystkim i stara się, żeby rok rocznie i stara się wpisać w plan wydatków ogólnopolskich, w ogólnopolski plan wydatków tą uroczystość w Łomży. Także ja pomimo tego jako skromna osoba dziękuję i gratuluję.
Tak jest, przyłączamy się oczywiście. Radny Maciej Głaz, bardzo proszę.
Panie prezydencie, nie mogę się zgodzić z oczywistą nieprawdą. Zakład budżetowy, jeśli wydzielimy z niego spółkę, ja mówiłem o spółce miejskiej, panie prezydencie, nie przekazaniu warszawskiej firmie do administrowania, tylko o miejskiej spółce, która jeśli będzie zarabiała takie pieniądze, o jakich pan mówi, to pan prezydent jako właściciel tej spółki będzie mógł dać dywidendy i miasto będzie nadal z tych środków korzystać. A możliwe, że ta spółka będzie jeszcze więcej zarabiała, bo będzie lepiej zarządzana i będzie miała lepsze wyniki finansowe.
Dziękuję. Bardzo proszę, radny Witold Chudziński.
Panie prezydencie, nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. Pan prezydent wystąpił w tej chwili, żeby utworzyć spółkę z wysypiska. Ale przecież trzeba wziąć pod uwagę to, że tam zostały pozyskane środki unijne i współudziałowcami są ościenne gminy, Podcianne i Spotyn. Czy minister ochrony środowiska wyraził na to zgodę? Czy ja dobrze zrozumiałem?
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Na moje zapytanie, czy jest możliwość wydzielenia kwater i kwatery byłyby zarządzane przez spółkę, odpowiedź była negatywna. Jest negatywna. Nie można rozdzielić tego zakładu. I w dniu wczorajszym otrzymałem ostateczną decyzję, że świetle właśnie, i tu nie, to nie grozi nic, jeżeli chodzi o środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Stanowisko jest jedno, spółka obejmuje i kwatery, i zakład.
A to jest tak. Dobrze. Czy ktoś jeszcze ma jakieś sprawy różne? Nie, nikt nie ma. Dobrze. Dziękuję. Zamykam obrady. W związku z wyczerpaniem porządku dziennego zamykam obrady 56. zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży. Dziękuję Państwu za uwagę.